Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, dziś temat, jaki pragniemy zaproponować, Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Naszymi gośćmi są Adam Budek, psycholog i pedagog. Witam Pana bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Michał Gruszczyński, historyk z Rady Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Witam Pana również bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Chciałbym, dziękujemy, że panowie też poświęcą czas naszym słuchaczom na naszej antenie. Mówimy temat Polacy ratujący Żydów. Niedawno, można powiedzieć, rozpoczęty proces odkłamywania historii. Patrzymy tak chociażby na żołnierzy wyklętych, prześladowanych. Co wiemy na jakim etapie jesteśmy, jakie są podejmowane działania, jakie mają znaczenie też, tak byśmy powiedzieli, dla historii Polski i świata. To wszystko, co związane z procesem odkłamywania historii w związku z Polakami ratującymi Żydów.
Jest trudno powiedzieć tak naprawdę, co to, jakie są podjęte na świecie czy w Polsce procesy. Tak na razie my tkwimy jeszcze, tak mi się wydaje, 20-30 lat wstecz. Czyli wypuszczamy książki, rozmawiamy w telewizji, w radio, a tak jak już mówiłem nieraz i co pan Adam też mnie poparł, brakuje jakiegoś takiego silniejszego uderzenia, żebyśmy weszli może filmem. Może cykl programów, żeby od razu dzieciaków nie zamęczyć jakimś dłuższym filmem, bo tak naprawdę my w tej chwili dla dzieci powinniśmy kierować tą naszą politykę historyczną, czyli filmy maksymalnie, filmiki do 10 minut, nie dłużej. Ale trzeba się zastanowić, w jaki sposób to można dzieciakom pokazać, żeby je zmusić do myślenia. No nie lubię tego słowa zmusić, ale może skłonić do refleksji. O. Ale naprawdę, bo my nie mamy złej młodzieży. Ja 22 lata uczyłem w szkole i naprawdę dzieci są otwarte na historię, na wiadomości. Tylko trzeba im to odpowiednio przekazać.
Pewnie nie jest to takie proste, bo są tacy, którzy pracują nad tym, żeby historię, nie wiem, wypaczać, bo nie mówię tak wprost zakłamywać, ale wypaczać czy pisać inną, może z jakiegoś punktu, jakąś narrację, prawda, przedstawiać z własnego punktu, dlatego też chociażby polskie obozy, prawda, mamy tyle lat po II wojnie światowej, a to cały czas do nas wraca.
Powiem ojcu jedno, że brakuje nam na świecie takiego sojusznika, jakiego mieliśmy 90 lat temu, jak był świętej pamięci Gilbert Keith Chesterton, też kandydat na ołtarze. Wspaniały dziennikarz, erudyta, no też kandydat na ołtarze, jak już wspomniałem. Człowiek, który tak dużo zrobił dla obrony dobrego imienia Polski, bronił Polski, także brakuje nam takiego sojusznika. On na przykład kiedyś, to było związane, to był rok 1919, kiedy polska delegacja na czele z panem Romanem Dmowskim i z panem Ignacym Janem Paderewskim walczyła w Wersalu o jak najlepsze granice dla nas, poszła plotka, że Polacy to nic nie robią, tylko właśnie co? Mordują Żydów, organizują ogromy i to jest właściwie cały, że tak powiem, no to jest podstawa życia Polaków. I okazało się, że Gilbert Keith Chesterton wraz ze swoim przyjacielem, także wspaniałym pisarzem katolickim, Hilarym Bellockiem, pochylili się nad tym problemem i się okazało, że owszem, pogromy są, ale są na terenie dzisiejszej Ukrainy, i to raczej tej bliżej Rosji, że w rejonie Morza Czarnego, czyli czy też w Moskwie, czy w rejonach ówczesnego Piotrogrodu, ale nie na ziemiach polskich, czy zamieszkałych w większości, czy no, chodzi mi o tych ziemiach, gdzie akurat do których pretensje zgłaszała Polska. Brakuje nam takich przyjaciół w tej chwili.
Panie Adamie?
Cóż, proszę ojca, rozpoczęliśmy rozmowę od stwierdzenia, na jakim etapie jesteśmy albo co jeszcze możemy zrobić. A ja trochę zmodyfikuję pytanie, a dlaczego my w ogóle musimy to robić, prawda? No przecież moglibyśmy stwierdzić, że no, dzieci w szkołach mają podręczniki, tam jest wszystko napisane. Nie jest to, znaczy nie mówimy tutaj o wydarzeniach sprzed 500 lat, prawda, gdzie czasami trudno coś udowodnić. To Polacy ratujący Żydów, czyli II wojna światowa, to było wydarzenie z XX wieku. Są dokumenty, są dowody, zdjęcia, nagrania. Dlaczego my musimy tak udowadniać to wszystko? Dlaczego my musimy stawiać coraz więcej pomników, otwierać nowe muzea? Być może właśnie dlatego, że ta historia jest tak zakłamywana i my cały czas musimy ją odkłamywać i przypominać. To jest bardzo smutna rzecz, no ale niestety prawdziwa. Ja tu mam wrażenie, że ten proces odkłamywania historii ma takie wielowymiarowe podejście, ale jest wielowymiarowe dlatego, że wielowymiarowe jest również kłamstwo. Mamy silnie działającą antykulturę, mamy kwestie na przykład geopolityczne, no ale niestety jest też kwestia interesów. Kilka lat temu usłyszeliśmy przecież w mediach o ustawie 447, czyli o tak zwanych żydowskich roszczeniach, prawda? Ale te żydowskie roszczenia, tudzież roszczenia w stosunku do narodu polskiego, one nie mogłyby się pojawić od tak. No bo to tak jakby inny kraj powiedział, no Polacy płacą, a za to, a wszystko jedno. No nie, no tutaj trzeba było zbudować pewną ideologię, zbudować pewną narrację. Mówić o szmalcownikach, mówić o tym, że Polacy współpracowali, że kolaborowali, że też mieliśmy swój udział. To jest właśnie, to jest bardzo przykre. No ale ja jestem takiego zdania, jak to kiedyś profesor Norman Finkelstein powiedział, że prawda jest najsilniejszą bronią.
Panie Michale, w telewizji mówił o tej chronologii, że warto by było też zwrócić uwagę na chronologię, bo mówimy, czy mówi się, prawda, że polskie obozy koncentracyjne to nie była prawda, bo pytanie, kto był strażnikiem i tak dalej, ale też tą chronologię myślę, że warto naszym słuchaczom też i to wspomnieć, bo wojna okupantem były Niemcy, okupowały Polskę i to one też planowały eksterminację Polaków.
Tak, ale też przypomnieć choćby nawet, jak też wyglądały relacje polsko-żydowskie w II Rzeczypospolitej, czy nawet pod koniec XIX wieku, bo na przykład pierwsze, ja w tej chwili, wie pan, zajmuję się historią pana Romana Dmowskiego, ale trochę tak w inny, nie chcę na razie mówić dokładnie jaką tematyką, żeby jeszcze nie zdradzić, bo jak się nie uda, to potem będzie, że obiecywałem, a nic z tego nie wyszło, ale w wielu pamiętnikach spotkałem się z taką relacją, że taki poważniejszy jakby problem polsko-żydowski zaczął się głównie w rejonie Wileńszczyzny, że tak zwanych Litwaków, czyli Żydów sprowadzonych z Rosji, którzy na przykład w sklepie, gdzie wiadomo było, Wilno było miastem Polski, gdzie wchodził Polak i oni do niego nie zwracali się w języku polskim, tylko rosyjskim, a wiadomo, no to są czasy zaborów, no to wiadomo, jak to na Polaków działało wtedy. Więc to już mamy pierwsze problemy. Też pamiętajmy o jednym, o konflikcie także samym wśród Żydów, ale który także niejako wpływał później na relacje polsko-żydowskie, czyli starsi Żydzi, bardziej można powiedzieć o tendencjach, czy o spojrzeniu na świat w sposób konserwatywny i młodzi, chodzi mi tu druga dekada XX wieku, i młodzi, czy nawet wcześniej, zafascynowani komunizmem. Stąd właśnie powstaje to, nie bez powodu, to słowo żydokomuna. Ono się nie wzięło znikąd. Trzeba też się zastanowić, jakie były korzenie tego określenia. Więc to jest też bardzo ważne. Czy choćby nawet jeśli my patrząc na później, weźmy nawet historię Komunistycznej Partii Polski, zobaczmy, kto był naprawdę, kogo tak naprawdę pod jakim względem narodowościowym reprezentowała ta partia. Tak jak to mówią, no, czy kierownictwo, zwłaszcza kierownictwo techniczne, czyli komunikacja, inne sprawy, to byli Żydzi, potem byli Białorusini, Ukraińcy, a Polaków było najmniej w tym całym interesie. Czyli o co mi tu chodzi, żeby też popatrzeć, że to jest też jednak to, żeby się, że Polacy później potrafili wznieść się na te pewne podziały, na te pewne rzeczy, które wcześniej miały miejsce.
Profesor historii Bogdan Musiał mówi, że ratowanie Żydów przed zagładą w okupowanej Polsce było bohaterstwem, bo groziła za to niechybna śmierć. przypominał, że istniał nawet obowiązek denuncjacji, gdzie indziej tego nie było. Próba ratowania Żydów przed zagładą w Polsce i gdzie indziej to były nieporównywalne sprawy, mówi Francuz. Ratując Żyda, właściwie nic nie ryzykował. W krajach zachodnich nie było bowiem specjalnego ustawodawstwa.
Grzywna tylko była.
Tak, które zabraniałoby pod groźbą surowych kar pomocy Żydom. Owszem, istniały pojedyncze rozporządzenia na poziomie lokalnym, ale nie było specjalnego ustawodawstwa. Ani w Danii, ani we Włoszech, ani w Belgii, przypomina pracujący w Niemczech historyk, autor książki Kto dopomoże Żydowi, w której między innymi analizuje niemieckie prawo okupacyjne.
Tak, także wiele było takich rzeczy, także to musimy pamiętać. Trzeba pamiętać jeszcze jedno, że największym skupiskiem Żydów to jednak była Rzeczpospolita. I to było zarówno skupisko Żydów zasymilowanych, jak i tych żyjących na naszych kresach wschodnich, w tak zwanych sztetlach, gdzie oni nie znali słowa po polsku.
No to komu zależało na takim nastawianiu, prawda? No Polska okupowana, profesor idąc dalej myślą profesora Musiała, mówi polski chłop decydując się na pomoc prześladowanemu Żydowi ryzykował nie tylko swoje życie, ale też życie własnej rodziny i sąsiadów.
Autorytet Kościoła jednak. Wielkim autorytetem był Kościół, byli księża, było nauczanie Kościoła. Dzisiaj nie wiemy, jakby to było. Ale to jest ta tradycja. Z drugiej strony to, co było wspomniane w części telewizyjnej. Polska przed wojną to 69 to są Polacy, reszta to są inne narodowości. To są Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Czesi, Słowacy, Ormianie. Długo by można było wymieniać. W związku z tym my byliśmy niejako przyzwyczajeni do tej wielonarodowościowej Rzeczypospolitej. Zresztą trzeba pamiętać, że znów. Czym się różnił polski nacjonalizm od takiego nacjonalizmu żydowskiego czy niemieckiego? W Polsce Polakiem był ten, kto przyjmował tradycję polską. Przecież Roman Dmowski pochodził ze wsi Dmochy, a to była wieś tatarska. Henryk Sienkiewicz, nasz wielki mistrz, był pochodzenia tatarskiego. Proszę popatrzeć, jakie ludzie o jakich nazwiskach zakładali obóz narodowo-radykalny. Rosman, Gerne, prawda? A natomiast jakie było podejście do narodowości, do nacjonalizmu przez Żydów i przez Niemców? Spadek krwi. Więc to było znów co innego. To jest to właśnie, co my czasami patrzymy, choćby nawet obserwując, tak jak były badania w SS, że sprawdzali, że do SS mógł należeć ktoś, kto od 7 pokoleń był 100% Niemcem. Więc to jest także to inne podejście. To, że Rzeczpospolita składała się z wielu narodów. A kultura polska i katolicyzm polski był, używając znów starego, pięknej rzymskiej maksymy, primus inter pares, czyli pierwszy pośród równych. I my potrafiliśmy żyć tak ze sobą. Nie było żadnych problemów. To dopiero później następują, zwłaszcza II wojna światowa, stanowi kataklizm dla naszego świata i to jest właściwie likwidacja starej Rzeczypospolitej, do której my staramy się wrócić, ale jednocześnie ciągle nie możemy. Może dlatego, że zabrano nam między innymi też 50% ziem, no, wyrwano nam serce. My tak ciągle jakoś nie możemy się pozbierać po tym.
Mhm. Tylko, że czegoś takiego się Niemcy nie wprowadzili w żadnym z innych okupowanych krajów Europy. No nie wiem, czy była to reakcja na to, że no, w Polsce były różnego rodzaju...
Bo
i organizacje humanitarne, i rząd na uchodźstwie, i struktura państwa podziemnego, o czym pan wspominał, chociażby, prawda, Narodowe Siły Zbrojne, i ludność
czy Armia Krajowa, czy
ludność cywilna, no podczas II wojny światowej no, była tą, to wszyscy, czyli Polacy, Polska, no, była za obroną właśnie sąsiada i nie nazywano go tak czy inaczej, tak jak pan to wspominał. No
tak,
i stopień takiej kolaboracji w innych krajach był dużo większy, tak? I może dlatego tutaj Niemcy aż tak restrykcyjni byli, bo byli świadomi tego, że my sobie nie odpuścimy i nie pójdziemy z nimi na układy.
No tak, też zresztą w których z państw okupowanej Europy, czy to przez Sowieta, czy przez Niemca, powstała specjalna komórka do obrony ludności żydowskiej. W polskim państwie podziemnym była, to była Żegota. która się zajmowała głównie ochroną właśnie i próbą ratowania ludności żydowskiej.
Panie Adamie?
Trudno mi się tak wypowiedzieć, ponieważ ja historykiem...
Ale chociażby o tych relacjach, prawda? Relacje społeczne, relacje międzyludzkie, bo wojna też zaburzyła te relacje. I teraz jak mamy do nich podchodzić? Bo możemy mieć jakieś takie, prawda, tak jak mówimy, te przemiany gospodarcze następowały. I teraz co mogło być zarzewiem takich konfliktów społecznych, międzyludzkich? Kwestia Kościoła? Nie? Jak, moglibyśmy zadać pytanie, jak byli traktowani Żydzi w Hiszpanii, we Francji, a jak my jako Polacy traktowaliśmy ich i do czego to też był przyczynek?
Znaczy, tutaj mamy bardzo duże zderzenie kulturowe, bo mimo wszystko Polska była krajem katolickim, mimo że, prawda, Polaków było tylko 69%, tak jak już wspominaliśmy w części telewizyjnej. Natomiast na zachodzie Europy dominował protestantyzm. I tam mimo wszystko trochę inaczej podchodzi się do tych kwestii. Zresztą jeden z podstawowych cytatów Pisma Świętego, którzy katolicy podkreślają: wszystko, co uczyniliście jednemu z moich braci, mnieście uczynili. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z moich braci, mnieście również nie uczynili. Natomiast w protestantyzmie jest bardziej taki indywidualizm. To jest związane między innymi z teorią predestynacji. Zresztą tam nie ma czegoś takiego jak spowiedź. Natomiast przez to i również to, o czym tutaj pan Michał wspominał w części telewizyjnej, czyli to, jak sam Marcin Luther, czyli twórca protestantyzmu, podchodził w ogóle do kwestii żydowskiej, to wszystko spowodowało to, że Żydzi nie bez powodu osiedlili się w Polsce, ponieważ z wielu różnych krajów albo byli wyganiani, albo byli prześladowani, albo byli traktowani jak ludzie gorszej kategorii, gorszego sortu, dlatego osiedlili się właśnie w Polsce i dlatego to w Polsce mieszkało ich 12 milionów. A skoro 69% to byli Polacy, to znaczy, że musieliśmy być bardzo tolerancyjnym narodem. Proszę mi pokazać w dzisiejszych czasach drugi taki naród w Europie, gdzie by było takie zderzenie grup etnicznych, a mimo wszystko, żeby ten kraj był spokojny i żeby wszyscy ze sobą w zgodzie żyli, prawda? Poza tym, tak jak mówiliśmy też wcześniej, że za pomoc Żydom, za ratowanie Żydów groziła nie tylko kara śmierci dla tego, co ratuje, ale również dla rodziny, a często również dla sąsiadów, na przykład dla rodziny, kamienicy. O czym to świadczy? Żeby tak zrozumieć to, tak namacalnie, to trzeba próbować uruchomić trochę wyobraźnię. Żyjemy w czasach wojny. W czasach wojennych nic nie jest pewne. Żyjemy z dnia na dzień. Każdego dnia trzeba się starać o przeżycie, trzeba się starać o pożywienie, trzeba się starać, prawda, o ubranie lekarza i tak dalej. To jest szalenie trudne w tych czasach. I mimo tego, że żyjemy z dnia na dzień, mimo tego, że żyjemy w ciągłej niepewności, że każdy dzień może być naszym ostatnim, to mimo to ratujemy kogoś, ryzykując i życie własne, i życie własnej rodziny. To jest niebywały heroizm. Ja myślę, że trudno nawet nam sobie to wyobrazić po prostu w dzisiejszych czasach. To jest po prostu... Dla mnie jest to jeden z najwyższych stopniów bohaterstwa.
Czytam taką notatkę z getta Emanuela Ringelbluma z 1943 roku. Pisze tak: panuje u nas pogląd, że antysemityzm znacznie się wzmógł w okresie wojny, że Polacy w swej większości są zadowoleni z nieszczęścia, które spotkało Żydów w miastach i miasteczkach polskich. Uważny czytelnik naszych materiałów znajdzie setki dokumentów świadczących o czymś wręcz przeciwnym. W niejednym sprawozdaniu z miasteczka przeczyta on, jak serdecznie odnosiła się ludność polska do żydowskich uchodźców. Dowiecie się o setkach wypadków, kiedy chłopi w ciągu długich miesięcy ukrywali i dobrze karmili żydowskich uchodźców z okolicznych miasteczek.
Tak, to można mówić. Mi się tak chciałem jeszcze uzupełnić, proszę ojca, tą wypowiedź, bo chcę powiedzieć, że prócz Polaków było jeszcze jedno państwo w czasie II wojny światowej, które ratowało Żydów, chodzi mi o Europę. To była Hiszpania generała Franco, który wydał polecenie do wszystkich swoich ambasad czy konsulatów, że gdyby tam się pojawili Żydzi, urzędnicy mają natychmiast im wystawiać wizę i paszporty hiszpańskie. Także też trzeba o tym pamiętać. A kiedy wojska hiszpańskie weszły w 1941 roku do Grodna, czyli na Nowogródczyznę i Wileńszczyznę, i jak znaleźli paru Żydów pochodzenia, którzy się z XV wieku się znaleźli na terenach Rzeczypospolitej, okazało się, że oni jeszcze swój język hiszpański zapamiętali, czyli język przodków, to żołnierze hiszpańscy otoczyli opieką tych Żydów. To trzeba też o tym pamiętać. A co łączyło Polaków i Hiszpanów? Kultura katolicka. Czyli popatrzmy, co z tego wyszło właśnie. A druga rzecz, tak jak pan Adam wspomniał, czy ojciec, też Żydzi żyli przez tyle czasu obok nas, że ile my mieliśmy wiele wpływów kultury żydowskiej w naszej kulturze. Czy chodzi choćby nawet czy o części kulinarne, czy o pewne określenia, z których my sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy. Takie słowo jak trefne, koszer, szmugiel, my sobie nie zdajemy sprawy, że to są określenia wywodzące się z języka żydowskiego.
No, Polacy ratujący Żydów są wzorem patriotyzmu i przykładem solidarności.
Tak, odwagi i przede wszystkim też wierności nauce Kościoła. To był najpiękniejszy egzamin, jaki ci ludzie mogli zdać.
Podczas jednych obchodów Polaków ratujących Żydów, bo mamy taki dzień też 24, dzień marca, prezydent właśnie mówił, że to też pokazuje naszą wierność etosowi wolnej Rzeczypospolitej.
Tak. To jest ta tradycja, o której wspominałem, często wyśmiewanej Rzeczypospolitej sarmackiej, szlacheckiej, a to było według mnie obok Republiki Rzymskiej, jeśli tak można mówić, najbardziej doskonale funkcjonujące państwo w dziejach świata. Gdzie na przykład, my sobie nie zdajemy sprawy, ale Rzeczpospolita Szlachecka to były trzy ustroje w jednym. I monarchia, i arystokracja, i republika, czyli demokracja rzymska. A jednocześnie u nas nie było wojen domowych, u nas na tle religijnym. Owszem, zdarzały się tumulty, antyżydowskie, ale trzeba pamiętać jedno, Żydzi byli pod ochroną prawa królewskiego. Także jeśli dochodziło na przykład w Krakowie, czy za króla Jagiełły, czy za później jego synów, do tumultów antyżydowskich, to wchodziły wojska królewskie i tłumiły bunt.
Sprawiedliwi wśród narodów świata, bo no, może trochę tych antagonizmów, tego wszystkiego narosło pomiędzy Polakami a Żydami. Tak niektórzy też próbowali, tutaj pan Jan tak ładnie to mówił, te różnice cywilizacyjne, prawda, powodowały, że ktoś pisze inaczej tą historię na opak, ma własną interpretację jakiegoś...
Albo własny interes.
No ale sprawiedliwi wśród narodów świata, to najwyższe odznaczenie izraelskie cywilne nadawane nie Żydom, przyznane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. I no, najwięcej jest Polaków, którzy ratowali właśnie Żydów podczas II wojny światowej.
Wiecie, ja tak sobie właśnie tak a propos Instytutu Yad Vashem, a konkretnie chodzi mi o ten park wokół niego, gdzie zawsze jest sadzone drzewo upamiętniające każdego człowieka, który uratował choćby nawet jednego Żyda. Tak sobie wyobrażam, jakby nagle wyglądałby ten park, gdyby, przypuśćmy, zniknęłyby wszystkie drzewa zasadzone przez Polaków albo upamiętniające Polaków. Ile procent tych drzew by tak tam zostało?
Tak trochę retoryczne pytanie.
No retoryczne, no ale to może by ktoś by się zastanowił, bo to jest... Z drugiej strony to jest straszne, że my musimy, jak to mawia moja ukochana żona, mawiać, że najgorzej jak człowiek musi ciągle udowadniać, że nie jest wielbłądem.
Może być męczące, ale...
Męczące. No. I z drugiej strony tak chciałbym mieć jakieś nowoczesne narzędzia, no bo tych, no wiadomo, świat się rozwija, cywilizacja idzie naprzód. Kiedyś były książki, prawda, wynalazek Jana Gutenberga, ruchoma czcionka, no to ułatwił druk. Potem się zaczęły pojawiać inne rzeczy. No, maszyna do pisania, każdy mógł drukować. No teraz mamy radio, telewizję i czyli można się to by się wydawało, że mamy różnorodność tych narzędzi, którymi moglibyśmy tą prawdę przekazywać. A my jakbyśmy nie potrafili tego wykorzystać. Nie wiem, z czego to wynika. Z braku pieniędzy.
Tylko może jest tak, że jest wiele dziedzin zaniedbanych. Również historia bardzo szeroko pojęta jest zaniedbana, pisana może pisana inaczej i cały czas może są jakieś gremia, którym trudno wydać złotówkę, mają jakąś siłę sprawczą, że trudno wydawać pieniądze na to, co pokazałoby bohaterstwo i tkwimy w tym takim, no z jednej strony rozdzieraniu szat, a nie przyczyniamy się do tego, że mamy być z czego dumni.
No my trochę rzeczywiście tkwimy w tym romantyzmie, Polska Chrystusem narodów i inni nas bardziej będą dręczyć, to będziemy wspanialsi, ale też mi się przypomina kiedyś wypowiedź pana Wojciecha Wasiutyńskiego, który powiedział, że Polacy nie tyle żyją w historii, co żyją w legendzie historycznej. Także my jakbyśmy się bali wyjść poza ten kokon tych legend historycznych i jakby naprawdę usiąść, przebadać archiwum, przejrzeć kartkę z każdej strony, przeanalizować ją i napisać solidną pracę. Ale z drugiej strony też powtarzam, zanim ludzie sięgną po te książki z własnej nieprzymuszonej woli, trzeba zrobić dobry film, żeby ludzi zachęcił. I jeszcze raz, to nie stanie się z dnia na dzień. Myśmy naszą historię zaniedbali przez 30 lat. Czyli teraz trzeba liczyć, że 15-20 lat będziemy ją odbudowywać. Ale trzeba to zrobić, bo im później będzie tym gorzej. Choćby nawet to, że dysponujemy mniejszymi środkami finansowymi.
Panie Adamie?
No, oczywiście, że musimy przypominać o naszej historii, pisać książki, kręcić filmy, natomiast też musimy walczyć z tymi, którzy kłamią i to jest sytuacja znacznie trudniejsza. Jakiś czas temu, jak mieliśmy audycję na temat wolności słowa i rozmawialiśmy na temat fake newsów, to się okazało, że za pewnymi kłamstwami, za pewną antykulturą stoją korporacje, które są najbogatsze na świecie. Jeżeli tutaj mamy kwestię Polski ratowania Żydów, tak jak mówiłem na początku tej dyskusji, czyli chociażby kwestii roszczeń żydowskich, czy tak zwanej ustawy 447, za tym też stoją miliarderzy, stoją za tym ogromne państwa i tworzą bardzo dużo takiej, bym powiedział, manipulacji agresywnej propagandy. Zwróćmy uwagę chociażby na to, jak długo walczyliśmy z tym, żeby nie mówić polskie obozy, prawda? Albo żeby na przykład nie mówić, że to, przepraszam, odkłamać, czy to naziści, czy to Niemcy. Mieliśmy przecież jasny przekaz, że to Niemcy napadły Polskę, mieliśmy, że hitlerowcy, że jacyś naziści, ale też mamy dużo takich zabiegów manipulacyjnych typu jak na przykład robienie z jednostki reguły czy statystyki. Jak na przykład mieliśmy jednego jakiegoś tam Polaka w jakimś obozie, który okazał się szmalcownikiem, współpracował, to potem słyszymy, że Polacy współpracowali, Polacy w liczbie mnogiej. No to skoro w liczbie mnogiej, no to znaczy, że jest to jakaś reguła, prawda? Co jeszcze mamy? Na przykład mieliśmy kwestię zdewastowanego cmentarza. Jak to się stało? No stało się to tak, że ktoś na jakimś nagrobku coś narysował. Nawet nie wiemy kto i co, ale już się robi z tego propagandę, że na przykład Polacy zdewastowali cmentarz. Mówiło się o polskich obozach. Albo na przykład w kwestii tej wspomnianej przeze mnie ustawy 447 mówi się o zwrocie mienia bezspadkowego. To jest pewnym już kuriozum, ponieważ no, zwrócić należy mienie tylko i wyłącznie dziedziczne. Ale na przykład mówi się, że to były majątki żydowskie. Ja się pytam, dlaczego żydowskie? Przecież to byli polscy obywatele. Żydowskiego pochodzenia, owszem, ale to były majątki Polaków, a nie majątki Żydów. Nie było wtedy narodu żydowskiego. Były to majątki Polaków żydowskiego pochodzenia. Słucham?
Mówię, naród byli Żydzi, ale nie było państwa żydowskiego.
Dokładnie, przepraszam, jak się pomyliłem.
Nie, no, jest skrót myślowy.
No tak.
Jeszcze jedno tak mi się przypomniało, przepraszam, no, panie Adamie, że wtrącam, ale weźmy przykład to, co ojciec przed chwilą zadał pytanie dotyczące historii. Szanowni państwo, zwracam się też do naszych słuchaczy, do połowy lat 50. świat nie interesował się Holokaustem. Dopiero Żydzi wpadli na pomysł, żeby finansować badania nad historią, fundować stypendia, granty i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że jak ktoś się pochyli nad nauką, nad tematem, dostanie sfinansowanie swoich badań, dostanie nagrodę, to coś mówi, nagle to jest interes. To dlaczego nie rozwijać tego dalej? Pomyślmy, czy u nas czegoś takiego nie zrobić. Sfinansować badania. Bo naprawdę, jak mawia profesor Marek Jan Chodakiewicz, badania, historia to jest hobby dla arystokracji. Badania bardzo drogo kosztują, a satysfakcja jest jedynie duchowa. To choćby nawet pomóc komuś sfinansować te badania, albo odciążyć go choćby nawet częściowo.
A myślicie, że Polacy nie mieli dylematów, bo tak od strony historii, ale też od strony takiej ludzkiej, psychologicznej nie mieli dylematów, bo z pewnością widzieli, co się dzieje, jakie konsekwencje spotykają tych, którzy ratują swoich sąsiadów, Żydów. No czy my na to mamy pójść? No nawet wyobrażam sobie taką rozmowę, prawda, w domu. Bo to nie jest tylko, że jedna osoba zdecydowała, czy można powiedzieć kobieta, czy mężczyzna, mąż, żona, czy ojciec, matka, ale właśnie kara śmierci za pomoc Żydom.
Ale oczywiście tylko, przepraszam, powiem może dosadnie, ale tylko idiotań tego, nie ma wątpliwości. Kim byli święci, zostawali święci? To byli ludzie, którzy mieli wątpliwości, ale podejmowali w końcu dobrą decyzję. I to było tak samo. Mhm. Święty to nie jest cukierkowy facet, czy miła cukierkowa pani kobieta. Patrząc na niektórych świętych, to nie wiem, czy byśmy tak popatrzyli, czy Maria Magdalena, czy święty Augustyn. Tak jak to mawiał jeden z moich wykładowców świętej pamięci, ksiądz profesor Emil Stanula. Mówię, to nie byli cukierkowi ludzie, ale oni w pewnym momencie podjęli dobrą decyzję. I to było to samo. Na pewno ci ludzie się bali.
To my przywołujemy pamięć, prawda, tych ludzi. Też wspominałem w telewizji, że mamy kaplicę pamięci, gdzie są uhonorowani ci, którzy zginęli, oddali życie. Tym jedynym powodem za zamordowanie ich przez Niemców było ratowanie Żydów. Mamy piękny park pamięci, który też przywołuje tą historię i to nawet bardzo szeroko, patrząc, gdzie Polacy ginęli, ale też oddawali życie za Żydów. Mówi się, że przynajmniej 300 tysięcy Polaków. No a tylko niewielka część z nich została uhonorowana, na przykład medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Słyszę czasem też takie głosy, że tylko 300 tysięcy, prawda, chociaż to też trudno może to zbadać. Jak panowie do tego się odnosicie?
No nie powiem może wprost, ale w Polsce niestety kuleje taka część historii, czyli która się nazywa historią regionalną, mikrohistorią, czyli historia mojego najbliższego otoczenia. To jest, choćby nawet popatrzmy w szkole, dzieci, młodzież nasza, ucząc się o Polsce na przykład czasów II wojny światowej, wie coś o powstaniu warszawskim, wie na przykład tam może jeszcze coś o Wileńszczyźnie, ale spytajmy się na przykład dzieci z Poznania, mówię, słuchajcie, ale co się u was działo w Poznaniu w czasie II wojny światowej? I cisza. I takie przykładów można mnożyć. My powinniśmy się pochylić nad mikrohistorią, nad historią naszego najbliższego otoczenia, co się u nas działo przez ostatnie 100, 200, 300 lat. Może się nagle okazać, Boże, ja nie wiedziałem, że to jest tak fenomenalne miejsce, gdzie ja mieszkam.
No i tutaj brakuje na pewno też tego dialogu międzypokoleniowego. Ja akurat jestem takim rocznikiem, który dziadka i babcię miał, którzy by walczyli podczas II wojny światowej. I pamiętam, że jako taki bardzo mały dzieciak zdarzyło mi się kilka razy z dziadkiem czy z babcią na ten temat rozmawiać. Dzisiaj mam wrażenie, to trochę kuleje, że tego dialogu jest coraz mniej, że młodzież jednak zatopiona w tych wszystkich smartfonach, komputerach, myśląc o tym, jak tutaj youtuberem zostać, czy przypodobać się komuś z klasy. No i jednak brakuje im tego dialogu, ale też mam wrażenie, że etos nauczycielski tutaj też troszeczkę się zmienił. Ja pamiętam chociażby moje lekcje historii też z lat 90., gdzie na przykład nauczycielka mówiła, żeby na przykład zainteresować się na przykład nazwami ulic. Ja akurat w tym momencie mieszkam w Warszawie na Bemowie. Tutaj jest bardzo dużo ulic takich historycznych i wojskowych. W końcu Bemowo od generała Józefa Bema przecież nazwa pochodzi. No natomiast dzisiaj mam wrażenie, że gdzieś to pozostaje z tyłu. Trudno mi jednoznacznie powiedzieć dlaczego, ale pamiętam również jak 2 lata temu nauczycielka od historii w szkole, w której pracuję, zaprosiła przecież prawnuka rotmistrza Witolda Pileckiego. Jak się okazuje, z całej klasy tylko jedna osoba wiedziała, kim on jest.
No tak, ale to jest to, co wie pan, panie Adamie, to cośmy mówili, nie ma ciekawych filmów. Ja na przykład Amerykanom zazdroszczę. Oni tą swoją historię, tych 200 parę lat, dla nas to jest nic. Ale oni mają masę filmów. Czy to ta wojna o niepodległość, czy wojna secesyjna, czy westerny, czy pierwsza wojna światowa, czy druga wojna światowa. Owszem, te filmy są różnej jakości. Są arcydzieła, jak i mówiąc potocznie gnioty. Ale człowiek może wziąć, ten film sobie, brzydko mu potocznie mówiąc, odpalić, on sobie obejrzy. I mówię, zainteresuje go, to może sięgnie po książkę. U nas niestety nie ma czegoś takiego. U nas nie ma jakby zachęcenia do historii. Ja sam uczyłem 22 lata w szkole i też wiem, że dzieci po prostu, no trzeba było jakoś zachęcić. No, mieliśmy to szczęście, że ja chociaż przez muzykę starałem się zachęcać. No ale te środki w pewnym momencie się kończą. No brakuje coś takiego, żeby pójść dzieciakami do kina i popatrzeć. Wie pan co, to był dobry film. Wspominał pan film ten. Znaczy wspominał pan teraz o prawnuku rotmistrza Pileckiego. Mhm. Pamiętam, jak kiedyś z dziećmi poszliśmy na film o Pileckim i dzieci po 15 minutach. Proszę pana, kiedy to się skończy? Bo to był najgorszy rodzaj filmu. Film był nudny. Więc też się trzeba zastanowić, bo jak mawia Gilbert Keith Chesterton, nie ma nudnego tematu, jest tylko znudzony słuchacz.
No to na pewno. Ja też pamiętam nieraz jak rozmawiałem, czy chociażby z rodzicami, czy z ludźmi w ich wieku, to mimo wszystko jednak chociażby w okresie PRL-u istniało coś, co moglibyśmy nazwać taką domową edukacją. Tak jak na przykład w szkołach za czasów PRL-u na przykład wiemy jak, w jaki sposób na przykład przedstawiano prawdę o Katyniu na przykład. Albo, no takich przykładów moglibyśmy poznać wiele, ale mimo wszystko potem dzieci szły do domu i rodzice wyjaśniali, jak było naprawdę i potrafili jednak coś więcej opowiedzieć. Także pan tutaj porusza taki temat od strony sztuki, na przykład filmowej. Ja oczywiście zgadzam się z tym, ale mimo wszystko też rola rodziców moim zdaniem tutaj jest ważna, żeby spróbować te dzieci jakoś zainteresować, bo to w końcu rodzice wychowują dzieci, a dzieci to jest pokolenie, to jest nasze społeczeństwo, nasza przyszłość.
Tak, musimy się zastanowić, gdzie właśnie to się stało, że te dzieciaki gdzieś tam się troszkę zgubiły. Bo ja cały czas mówię, dzieciaki nie są złe, naprawdę, one są otwarte na historię. Tylko trzeba im to umieć odpowiednio sprzedać, nie w sposób szablonowy, nudny, tylko może ciekawostkami. Wie pan, podam przykład, jak ja uczyłem na przykład i miałem powstanie styczniowe, i mówię, proszę pana, znowu przegrane. Ja mówię tak, ale dzisiaj będziemy mówić tylko o zwycięskich bitwach. Już jest inne podejście. Może my jesteśmy też zmęczeni kultem klęsk.
No, myślę, że to jest jeden z powodów, że my jako Polacy za mało celebrujemy zwycięstwa. To
no tak, to jest to, co pan Roman Dmowski mówił.
A w końcu mamy czym się pochwalić.
Ła, to pewnie.
Drodzy panowie, bardzo dziękuję. Tak. Zaprosimy naszych słuchaczy też, niech oni dołożą tą swoją cegiełkę. Temat Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. telefony do studia 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Nasi goście: Adam Budek, pedagog, psycholog społeczny, i Michał Gruszczyński, historyk z Rady Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie piastów grób, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie piastów grób, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Jak długo Wisła wody na Bałtyk będzie spać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie piastów grób, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nas cały, stać będzie piastów grób, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Robert z województwa podlaskiego. Przepraszam, jeśli będę troszeczkę mówił chaotycznie, bo nieczęsto zdarza mi się dzwonić do radia. Ale chciałem tylko taką rzecz a propos kwestii właśnie Żydów i pomocy Żydom przez Polaków. I tutaj już padło dzisiaj na antenie, że dlaczego my musimy to ciągle udowadniać? Albo padło o tym wielbłądzie, którego prawda, musimy udowadniać, że człowiek nie jest wielbłądem. Więc ja się zastanawiam nad tym, że nie jestem znawcą historii, bardziej tak obserwuję rzeczywistość i tak troszkę na swój rozum i z różnych źródeł próbuję wyciągać informacje. I dużo się mówi w Polsce w różnych środowiskach niepochlebnie o Żydach. Ja zawsze byłem skłonny bronić jakby narodu żydowskiego, bo pojawiają się jakieś takie, prawda, te ciągle mówienie gdzieś tam w kwestiach politycznych, gospodarczych, że Żydzi w jak taki czy inny sposób szkodzą Polsce, że oni są wszędzie, że próbują gdzieś tam jakiś porządek świata wprowadzać, że tylko sobie że za przeproszeniem dobrze robią, a inne narody są dla nich, mają je za gorsze. I mnóstwo takich różnych kwestii się pojawia. I na przykład później teraz w kontekście ostatnich wydarzeń, tego co się dzieje w Polsce, czym jestem bardzo zaniepokojony, sprawa ataków na Kościół i tak dalej. Znowu słyszę wczoraj w rozmowach nocą, czy do dzisiaj nad ranem właściwie, któryś z ojców w Radio Maryja mówi o tym, że gmina żydowska wystosowała jakiś list, który ma za zadanie wspierać znowu te protesty kobiet, a nie wspomina nic o tym, że dewastuje się świątynię i nie pamiętają już zupełnie w historii, jak dewastowane były synagogi, jak Żydzi byli tą grupą prześladowaną, również za wiarę, albo jakby ich wiara była niszczona i świątynie i tak dalej. Tylko ciągle musimy być jakby przez tych Żydów w jakiś sposób pognębiani. Czy to roszczenia, czy to w inny sposób. Ciągle gdzieś to się słyszy. I przytałem szacunku dla narodu żydowskiego, jego męczeństwa w czasie II wojny światowej. Może czas już zmienić tą retorykę w ogóle. i zacząć patrzeć na Żydów troszeczkę z dystansem, jako tych, którzy niekoniecznie nam sprzyjają. My ciągle próbujemy udowodnić, jak my dla nich byliśmy dobrzy, owszem, próbujemy odkłamywać historię, ale nikt z tego nie wyciąga wniosków tak na dobrą sprawę i nic dobrego się dla Polski nie dzieje. My ciągle tylko jesteśmy tym furtem do bicia. I w sumie to tak, nie mam jakiegoś konkretnego wniosku, tylko ja już, prawdę mówiąc, jestem też zmęczony tym myśleniem o tym, jak to Żydom pomagamy i powinniśmy pomagać, bo oni nam średnio są skłonni pomagać czymkolwiek.
Myślę, że tutaj, panie Robercie, mówimy też o historii, a też musimy uważać, bo jedną i drugą stronę, jednych przeciwko drugim, można rozgrywać, tak jak to chociażby, jak mówimy o historii, sięgamy do II wojny światowej, to nas rozgrywali Niemcy, jak mieli kolaborantów w innych krajach, no to popatrzmy, jakie prawo nam stosowano, tak, żeby też nas zmiękczyć, też nastawić przeciwko sobie, zantagonizować, i dzisiaj, myślę, historia też się powtarza, nawet to, co dzieje się na ulicach. Jeszcze inni się do tego dołożą, nie dlatego, żeby się u nas dobrze działo, ale dlatego, żeby no, ktoś na tym też korzystał. Więc tu popatrzmy też z takiej strony na tę rzeczywistość. Panowie?
No na pewno to jest tak, że tak jak pan Robert wspomniał, żeby patrzeć, bo jest ten mit, że my ciągle musimy wszystkim pomagać. A my możemy powiedzieć zaraz. A może pomóżmy przede wszystkim samym sobie. Wyjdźmy może też z tego kompleksu, tak nazywa to się fonowachowo postkolonialny kompleks, czy potocznie w Polsce kompleks chłopa pańszczyzianego, czyli nie myślmy, co inni o nas pomyślą. Nie, my się zastanówmy o sobie. To jest tak jak ja przede wszystkim będę chciał pomóc swojej rodzinie, a dopiero potem mówię o tak zwanych czasach normalnych. Mówię, a dopiero potem innym, bo moja rodzina jest dla mnie najważniejsza. A pamiętajmy, że to rodziny tworzą naród. Czyli jeśli ja pomagam rodzinie, pomagam też staram się pomagać narodowi. I może właśnie wyjdźmy z takiego romantyzmu, tylko też myśl tego pragmatyzmu trochę narodowego nam brakuje.
Panie Adamie?
Stare pożekadło mówi, że tłumaczy się ten, co ma coś na sumieniu. Natomiast przypomniała mi się w tym momencie, jak tak słuchałem naszego słuchacza, przypomniała mi się rozmowa, jak w telewizji takiej internetowej w Realu 24 występował pan Remigiusz Ziemianowski, się nazywa pan. To jest, on przedstawia się jako polski Żyd wyznania katolickiego i tam opowiadał o takich relacjach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich. I w pewnym momencie dostał pytanie na temat ustawy 447 i tak wprost, no kto za tym stoi, czy to Żydzi, czy to Amerykanie, czy to ci, czy to jeszcze ktoś inny. On mówi, za tym stoją źli ludzie. No nie możemy wszystkich tak do jednego worka wkładać, tak? To nie jest tak, że są nacje, są dobre albo złe. Tak samo wśród Żydów, jak i wśród innych narodów. No, byli ci, z którymi byliśmy zaprzyjaźnieni, ale też byli i są ci, którzy źle nam życzą. No, nie wkładajmy wszystkich do jednego worka.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic. Chciałam dać świadectwo. Przed wojną w Lwowie było około 60% ludności żydowskiej. Mój ojciec na początku wojny pracował w biurze niemieckim w charakterze księgowego i dlatego, że znał biegle w mowie i piśmie cztery języki, niemiecki, rosyjski, ukraiński i białoruski, i znał księgowość, mógł tam pracować i bardzo był ceniony przez Niemców, wzbudził w nich wielką ufność, zaufanie i załatwiał wszelkie sprawy związane na poczcie i w bankach z przelewami i tak dalej. I któregoś razu usłyszał, jak Niemcy między sobą mówili o likwidacji getta we Lwowie. I ojciec pod pretekstem załatwiania spraw na poczcie wyszedł z biura, poszedł do tego getta, ostrzegł Żydów, było tam kilka tysięcy, mieli być wywiezieni do Treblinki, wrócił, tak jakby nigdy nic. I później po paru dniach Niemcy się dziwili, kto tych Żydów ostrzegł. I ojciec tam jeszcze popracował parę miesięcy, także oni w sumie się o tym nie dowiedzieli, a potem mój ojciec zaciągnął się do Wojska Polskiego imieniem Tadeusza Kościuszki i przeszedł szlak bojowy do Berlina i pracował w wojsku jako księgowy i zajmował się aprowizacją. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję.
Bóg zapłać.
Mamy świadectwo konkretne. Może następny telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego.
Witam panie Bogdanie. Jesteśmy na antenie, prosimy. Pan radio wyciszy czy wyłączy?
Dobrze, dobrze.
I można do nas.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego. Chciałem podjąć temat właśnie. Ten temat chciałem podjąć właśnie z tego, że na temat właśnie pomocy Żydom. Ja tu z Hrubieszowskim, no w tej chwili wodzony byłem w 1953 roku, to pamiętam dokładnie relacje rodziców, dziadków, bo to jak to śmy obaj dziadkowie i mamy i tata walczyli w obydwu wojnach światowych, to też wychowali nas w duchu Boga, honoru ojczyzny. Rocznik 1953, jak to mówił kiedyś profesor z urodzenia za Stalina, jesteśmy ostatnim rocznikiem, który został wychowany w tym duchu, mówi. Bo następnie to już jak dojdzie do władzy, ustroje, systemy, to mają swoich polityków, swoich, jak to się mówi, historyków, swoje cenzory i będą wychowywać w własnym duchu. No ale wróćmy do tematu. Dużo się mówiło kiedyś na temat właśnie mamusia, czy z Włodzimierza pochodzą oczywiście, też Włodzimierz to było, Hrubieszów Włodzimierz to było rzeczywiście też miasto żydowskie. No i chodziło o pomoc, pomoc była duża. Jak tu zresztą panowie mówili, bo troszkę słuchałem w telewizji, teraz już tam troszkę bawi się, ktoś mówi, i słucham tego. No i pomoc była duża, ryzyko ogromne. No ale ja może troszkę dziegciu doleję do tego, co robili Żydzi. Jak to pan powiedział, byli. No byli oni wszystkich w tych organizacjach, tutaj jak mówią, nawet w Lwowie, w tych policjach, policji, nie pamiętam nazwy, bo nie będę szukał w notatkach, bo mam spore notatki na ten temat Wołynia w ogóle, tej rzezi, ale to wróćmy do tematu była kolaboracja Żydów. Ja powiem szczerze, tak miałem nie mówić, ale powiem. We Włodzimierzu, obok naszej rodziny, przychowała rodzina Akoska. Powiem szczerze, Akoska, oni w AKA był, część rodziny, część była w tych samoobronie, w Mohylnie i przychowywali Żyda. Przeszło wojsko rosyjskie, bolszewiki poszły na zachód. On powstawały te organizacje NKWD, UB i on się, proszę ojca, zapisał właśnie do UB. To UB czy NKWD, nie pamiętam, bo to ja już nie mam pamięci, dwie operacje miałem w tym roku, mam blisko 70 lat, ale i on wstąpił w te organizacje, to UB, to Hrubieszowi. I proszę pana, co się stało? Zaaresztował tą rodzinę Akoską. Nie wiem, będę płakał chyba. I tego całego ojca wsadził do rotundy do Zamościa, tam gdzie przechowywani byli ci faszyści, gdzie SS-mani. Tam gehenny były. Jak opowiadali ludzie, którym się jakoś tam udało, czy sąsiedzi tam, to tam tragedia była. A rodzinę, tą resztę wsadził do Majdanka, do Lublina. I to z dwóch po nich zaginął. Później tam opowiadał pewien oficer, który tam w Zamościu widział, przyjechali Ruscy w nocy, likwidowali tę rotundę, wywieźli za takie, nie pamiętam, to nieraz tam często jestem, jakaś łączka była, nie ma tam w tej chwili by tam zabudowania. Wystrzelali tych SS-manów, wystrzelali tych naszych chłopaczków z AK, zarzucili na dwa Studebakery i gdzieś wywieźli tych trupów. Nie wiadomo gdzie tam profesor Zin gdzieś kiedyś, jak pamiętam, do mamy przyjeżdżał, tam te sprawy biografii, tych chodziło o rzeź, ale tam też te sprawy poruszane były. On to wspaniały był, już nieżyjący niż teta, ale on tutaj dużo pisał o tych trupach, o tym. No i druga sprawa, to czytałem gdzieś kiedyś, jak byłem w Niemczech tam u rodziny, że Żydów było masę wyższych oficerów także w Wehrmachcie, no to może w SS nie, bo tam była ta selekcja, ale Wehrmacht, Abwera, tam te inne Polizei, to przecież tam wyższych oficerów było w niektórych, jak to się mówił dziadziu, bo tam ten kuzyn, że to było połowa nieraz i oni przecież musieli te wyroki wydawać na własnych po prostu ziomku, że tak powiem, na własnych rodaków. To się nie mówi, gdzieś tam troszkę w Niemczech czytałem, jakieś nie pamiętam, były publikacje, to było jeszcze za komuny, że tak powiem, już tam jeździłem, nie jeszcze DDR-y to były i tego. I to się wiedzy nie mówi, panowie też nie wspominają o tym. Ale to, no ja wiem, co jeszcze to, no dużo u nas tutaj, ci Żydzi, to nie mówi się o jednorazowych pomocach. Babcia, jak opowiadałem, już tutaj z ojca strony, w Dziekanowie mieszkały, bo to stąd pochodzi, że mój ojców, właściwie to z Syniowa, z Lutówki tam, bo to stale uciekli wcześniej. I jednorazowo przyjeżdżali Żydzi na tych furmankach, masę tych kufrów z kosztownościami, ale rzecz nie mieli. I prosili ludzi, no to dawali tam, jedali jednorazowo i oni też wyjechali dalej, też podjeżdżali pomocy. Niektórzy po prostu z głodu prawie że nie żyli i pomagali, i tam i opatrunki robili, i tak jak babcia mówiła, i kury bili, tam dawali im jeść, oni podjeżdżali dalej, dali tam. Ale tam po prostu dojechali gdzieś po noc tylko na Buga, tam ich Rusy już naszli, jak tam był, nie pamiętam do końca. I Rusy ich tam, tych ruskich Żydów złapali, to tam gdzieś nie wiem, co z nimi zrobiły. Jak mówili ludzie tutaj, Rubiszowo, tam gdzieś strzały były słychać. No ale to no, mnie to trochę to niepokoi, że mało się mówi, że więcej Żydzi kolaborowali, więcej nasz wydawali. Jak my to pojedyncze wypadki tam były te takie, żeby tam jakieś, jak to się mówi, szpice nasze tam byli, bo piękny film był ten właśnie, nie pamiętam już tytułu, o tych właśnie pomocy tym Żydom w tych podziemiach trzymali, to chyba we Lwowie było czy coś. No mówili, że mało filmów. No bardzo mało. Nic się nie mówi, to na Zachodzie rzeczywiście więcej się mówi o tych sprawach, tak jak kiedyś pamiętam. No ale no, ja może tyle, wiesz, jak mówię, nie umie się wysłodzić w tej chwili, to późno i łzy mam w oczach, bo inaczej to człowiek myśli, inaczej widzi, inaczej się mówi jeszcze na te tematy.
Także dziękuję jest, bardzo, panie Bogdanie.
Także to jest była tragedia, jak pamiętam z opowieści dziadzia, babci, to tam Włodzimierz, on do Lwowa jeździł też tam, był cieślu, stawiał tu folwarki takie, kościoły, cerkwie, to tam to dużo tu książki na ten temat można napisać. To. Ale to nasze pokolenie, wiem, że nasi 70-latków, jak już mówiłem, czy inne ustroje nastaną, czy z komuna, czy ta demokracja, też mało się mówi. To już historycy inni będą, inni cenzorzy, inne systemy prawy, profesor Rzym powiedział kiedyś do mamy, że on w swoim szczerze 60-tych, koniec lat 60-tych przewidział to, co jest dzisiaj. Mówił do mamusi, przyjeżdżał, w początku na pan mówili, później na ty. No i Zośka mówi, zobaczysz, tak będziesz jeszcze będzie do tego stopnia, że Polacy robili obozy, że Polacy byli Żydów, byli tego. I te słowa jego się sprawdziły święte. Ja tak teraz mówiłem, to rozmawiałem z panem profesorem, to tam troszkę broń naprawią, troszkę ukrzyduję. I tam strzelają, przyjeżdża taki pan profesor z historii, uczył liceum. I ja właśnie mówiłem, i on to przytaknął, to mówił, bo tak, no było dużo tutaj takich nauczycieli, profesorów, których znam. Nie mówię, że... Powiem szczerze, ja w 72-74 byłem w wojsku, po tych wypędzeniu Żydów z jednostek, to jak słyszało się o tych ludziach, którzy zostali polscy oficerowie, to ci Żydzi w polskich jednostkach w latach 60-tych, to też tam tak gnębili Polaków, żołnierzy i oficerów i szeregowych, to może ten Gomułka w jednym sensie, ja powiem szczerze, może grzeszy, to się wyspowiadam, że dobrze zrobił, że pogonił im trochę kota, bo i dzisiaj co oni robią na nas temat wygadują. Mam tutaj w Warszawie kuzynka właśnie rozeszła się z Ukrainy, teraz piknęła, że tak powiem, Żydem. On tam 5 lat wojska odwalił i teraz tu studiuje rolnictwo. I tam przyjeżdża do nas, to tam on właśnie tam niektóre sprawy takie mówił, że dzięki Polakom, dzięki Żydom, którzy przetrwali w Polsce, to powstał Izrael. Ja to wcześniej mówiłem, pół roku czy rok, taka audycja była podobna, że właśnie wypowiadał się ten Żyd, że dzięki polskim Żydom, dzięki przychowanym, to Izrael powstał, bo też to w internecie gdzieś było, że Polak zbudował Izrael,
Panie Bogdanie, bardzo dziękuję. No, naród też żydowski wiele, wiele wieków, kilkanaście wieków też był rozsiany po całym świecie. No ale, tak jak pan mówi, ludzie przestaną, ale kamienie też mówić będą, a my właśnie też jesteśmy winni to, by pielęgnować pamięć o Polakach, którzy poświęcili swoje życie.
Tak, ale wie ojciec, musimy bronić swojej historii, bo znów, gdyby prawda mogła się sama obronić, to swego czasu taka instytucja jak inkwizycja byłaby zbędna. Nie, musi być ktoś, kto będzie bronił nas. To muszą być naukowcy i to muszą być ludzie wyszkoleni, naprawdę mający pojęcie o historii.
Dziękuję. Panie Adamie, słowo.
No to prawda, w obliczu kłamstwa nie można milczeć, bo tak naprawdę brak reakcji działa jak przyzwolenie. I tutaj pan Michał powiedział, że to prawda naukowcy, fachowcy, specjaliści, ale też myślę, że na takim najniższym poziomie my zwykli ludzie też nie możemy zgadzać się na to, żeby ktoś mówił o polskich obozach, czy prawda, no czy innych takich tego typu kłamstwach. My też nie możemy się zgadzać, a jeżeli są takie kłamstwa szerzone, na przykład gdzieś tam w internecie czy gdzieś, też nie jestem co prawda prawnikiem, ale też uważam, że takie rzeczy powinno się zgłaszać do jakichś organów odpowiednich.
No właśnie, tak jak pan Adam powiedział, czy my nie moglibyśmy wytoczyć przeciwko komuś prawdy, bo tak jak parafrazując Machiavellego, człowiek prędzej przeżyje stratę ojca niż ojcowizny, czyli po prostu zażądać od kogoś wysokiego odszkodowania, to jeden, drugi, trzeci nagle się zastanowi, bo jak będzie stratny na pieniądze, a co zrobić z tymi pieniędzmi? Przekazywać na rozwój nauki w Polsce.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwon Jan z Łodzi. Ja chciałem na jedną tutaj kwestię zwrócić uwagę, bo zawsze czuję taki niemiecki cień, jeżeli chodzi o propagandę i im więcej się wczytuję w literaturę, tym on jest bardziej wyraźny. Przed wojną Żydzi mieli w Polsce 30 dzienników, 130 periodyków. Wydawali w języku polskim i jidysz i hebrajskim. W czasie okupacji kolaboranci żydowscy prowadzili gazetę żydowską. Oni ją prowadzili od 40 roku do 42. I to prowadzili kolaboranci żydowscy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. I świadomość Żydów w samej okupacji może być taka albo inna. Ja nie wiem, czy ci kolaboranci przetrwali okupację, bo literatura o tym nic nie mówi, ale to była gazeta zakłamana w duchu niemieckim. I musimy sobie powiedzieć, że świadomość Żydów w czasie okupacji była również kształcona przez Niemców, przez takiego, jak on się nazywał, Gessler od prasy. To byli hitlerowcy, którzy wiedzieli, co robią. I dzisiaj, dopóki my nie będziemy mieli, tak jak przed wojną mieliśmy 885, zdaje się, milionów tam egzemplarzy, co dzień mieliśmy swoją pracę, to dzisiaj w większości ona jest niemiecka. I ja widzę te tytuły w kioskach i tak dalej, to aż w oczy kole. My musimy się po prostu wyzwolić z tej niemieckiej propagandy, bo inaczej to nie będzie dobrze i z młodzieżą widzimy i ze wszystkim po prostu. To niestety, ale taka jest prawda i powinniśmy, historycy powinni sięgnąć do, między innymi do tego, bo jeżeli była Polska w czasach Gadzinowa, to nikt tego z Polaków nie czytał. Nauczyciele po prostu ignorowali to, no ale ja nie wiem, czy na przykład Żydzi nie czytali gazety żydowskiej i tych kłamstw, gdzie im tam miraże wyjazdu na emigrację i tak dalej, izolacja od Polaków. Nie wiem, na ile oni to przyjęli, ale przecież to była prasa wydawana przez Juderanty i przez Radę Starszych Żydów. Także to są fakty po prostu. Dlatego trzeba to też analizować. Szczęść Boże. Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo. Panowie?
No to tutaj padło takie słowo jak propaganda. Ja jak to słyszę, to mam ochotę zrobić pewne sprostowanie, ponieważ przez to, kim był chociażby Joseph Goebbels, to nam to słowo się źle kojarzy. Natomiast propaganda ogólnie znaczy propagować coś. W odpowiedzi na niemiecką propagandę my też moim zdaniem powinniśmy mieć własną propagandę, czyli propagować po prostu nasze rzeczy, tak? Nasze rzeczy, naszą historię. Natomiast przede wszystkim ja jako pracownik oświaty, jako nauczyciel też dużą wagę zwracam do tego, czego młodzież się uczy i jakie młodzież ma zainteresowania. Ja jednak jestem ku temu, żeby zacząć od najniższego szczebla, żeby to jednak, no owszem, prace naukowe, filmy i tak dalej, to jest wszystko bardzo ważne, ale żeby tą nutkę historii, tą nutkę kultury jednak zaszczepiać już w najmłodszym wieku, na etapie szkolnym.
No na pewno, tylko cały czas mówię, zróbmy to w sposób interesujący, a jednocześnie, żeby to nie była, żeby te dzieci naprawdę były, mogły podchodzić też do tego refleksyjnie, a nie po prostu, no, jakieś tam wymysły, jakich nie tworzyć. To ważne, naprawdę, bo no nie ukrywajmy, jednym z czynników spajających naród to nie jest tylko język, ale to jest przede wszystkim historia. Coś, co pozwala przeżyć trudne czasy. Bo na pewno w czasach rozbiorów, czy w czasach okupacji niemieckiej, czy sowieckiej, to sam pamiętam jako dzieciak, no ja jestem rocznik 72, no ale choćby nawet pamiętam, że był mit tej Bitwy Warszawskiej, jak się to ruskim pod Warszawą dało, czy choćby nawet pierwszy raz wtedy jako dziecko, to był chyba 84 czy 5 rok, jak usłyszałem o hołdzie ruskim. Nie, ja mówię pruski, nie, ruski. I okazało się, że wtedy pierwszy raz usłyszałem, że Polacy w Moskwie siedzieli przez 2 lata. Także to jest też racja, tylko musimy się zastanowić, w jaki sposób to dzieciom przekazać i w jaki sposób dawkować tą historię. Bo jak najbardziej pan Adam ma rację. Trzeba zacząć, mówię, od najmłodszych, że w myśl polskiego przysłowia, czym skorupka za młodu nasiąknie.
Dziękuję. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z Polski Północnej. Witam serdecznie ojca Piotra, przepraszam, ojca Grzegorza i witam wszystkich prowadzących.
Miło nam, dziękujemy.
I chciałam dać świadectwo. Ja urodziłam się w województwie lubelskim. Tam jest takie miasteczko Poniatowa. W tej Poniatowej było getto żydowskie. 4000 tam było tych Żydów. Tam są różne ziemie, różne gospodarstwa, ale przeważnie ludzie byli tacy średnio, że tak powiem, no biedni byli i tyle można tak powiedzieć, ale to getto było zaopatrywane przez ludzi, mam wrażenie, że nie za darmo, bo oni chodzili nocami, bo moja mama też tam chodziła, więc wybierali się na noc, tam pilnowały sprzymierzone wojska ukraińskie pilnowały tego getta, więc można ich było łatwo przekupić, wpuszczali. Mieli umówiony sygnał strzałami, kiedy wejść, kiedy ci ludzie mają wejść, kiedy nie mają. No i mama tam zaniosła masło, tam takie gospodarcze wszystkie wyroby, jajka, masło, tam chyba jakiegoś kurczaka, coś tam. Nie pamiętam, co ona tam nosiła, bo ja byłam jeszcze wtedy naprawdę małym dzieckiem, ale tak strzygłam uszami. I muszę powiedzieć jeszcze z własnego doświadczenia, że tamte czasy, tamtą traumę zapamiętywały dzieci bardzo małe. I to się wlecze za nami do końca życia. Ale do czego jeszcze chciałam zmierzyć? My mieszkaliśmy na wybudowaniu. Także nasze dwa gospodarstwa, bo jeszcze sąsiedzi mieszkali, były tak skryte, także Niemcy prawie, że do nas nie zaglądali. Tam chyba ze 2 razy jak chodzili po polowaniu, bo tam było dużo takich różnych lasów, więc tam zajrzeli, ale poza tym. No i u nas, póki ja byłam mała, ukrywały się ciocie w stodole. Ciocia, wujek, ale dlaczego te ciocie piorą u nas w domu? Dlaczego one gotują? No ciocia jak przyjdzie w gościnę, to odchodzi. Rodzice mi tłumaczyli, jak ja się pytałam, kto to jest. To byli po prostu Żydzi. Tacy przejściowi, 2 tygodnie, ileś tam i dalej. Potem przyszło lato, były takie piękne dziewczyny żydowskie, włosy przepiękne, wszystko. Przychodziły do nas takie już panienki, krów paść. No, za jedzenie pewnie, za jakiś tam ten. Pamiętam jeszcze jednego też takiego, chyba już taki kawaler, Hersz miał na imię, też się ukrywał u moich rodziców. A już najbardziej zapamiętaliśmy, i to my obydwie z moją siostrzyczką jeszcze, Dawida, który też mieszkał pod Nałęczowem, tam w Wolnicy takie miasteczko było i jeździł przed wojną po wsiach, skupował ślaki. Oni to mówią, no to po prostu na ten. No i zapoznał się z moimi rodzicami. To on się u nas ukrywał kilka lat. Nie wiem, 2, może więcej. Trudno mi dziś powiedzieć. I robił coś w gospodarstwie, pracował i sobie śpiewał. A tata mój podchodzi do niego. Oj, Dawid, jeszcze ci się chce śpiewać? A on mówi, pan Michal, żeby się człowiek nie pocieszył, to by się powiesił. On, jego żonę zabrali do getta i 2 synków. I często widziałam, jak siedział przy stole nad zdjęciami i płakał nad tymi dziećmi, nad tą żoną. No i tyle chciałam powiedzieć. Chciałam jeszcze powiedzieć, że Dawid uchował się do 45 roku, a potem niestety zginął od jakichś złych ludzi na drugiej czy na trzeciej wsi. To myśmy go tak z siostrą opłakały, że rodzina wzięła jak groch. Ponieważ on był naprawdę jak jakiś opiekun dla mojej siostrzyczki. On ją uczył chodzić. No i w ogóleśmy się do niego bardzo, bardzo przywiązali i rodzice i my. Także tyle chciałam powiedzieć o takiej łączności ludzkiej, bo to nie potrzeba dużo. Trzeba po prostu kochać człowieka i uszanować go. Wszędzie, na każdym miejscu. Tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Wam Boże.
Dziękujemy bardzo Pani. Panowie?
Kolejne piękne świadectwo, tak jak właśnie, ale to co się właśnie mówi, no, ludzie ludziom, no, z kolei trzeba pamiętać, mój kolega, pan dr Mariusz Bechta napisał z kolei książkę o Parczewie, z kolei też o rzekomym pogromie w 1946 roku, a tak naprawdę, o którym wcześniej pan wspominał, jeden z naszych szanownych słuchaczy, po prostu o samowoli Urzędu Bezpieczeństwa i o Żydach współpracujących z reżimem komunistycznym, no, którzy się czuli jak u siebie, robili co chcieli. I dopiero interwencja oddziałów partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość uspokoiła tę sytuację. Czyli to jest to tak jak to, co powiedział pan Adam. My nie możemy wszystkich do jednego przysłowiowego worka pakować. Tak jak nieraz mówił, tak jak żeśmy tu już parę razy mówili, mamy te relacje są skomplikowane. Wiadomo, że wszędzie są. Gdzie jest dużo ludzi, to jest tak jak w pracy. Nie wszystkich lubimy. Niektórych nie lubimy, no bo coś nam złego zrobili, ale są też tacy ludzie, których po prostu widzimy i coś nam w nich nie pasuje. I odwrotnie. Widzimy kogoś i od razu czujemy do niego sympatię. I tak samo jest z relacjami polsko-żydowskimi. Pojawiają się dwie grupy ludzi i wiadomo, że wszędzie gdzieś będą jakieś tarcia. Albo właśnie wprost przeciwnie, no, będzie kwitła sympatia.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzwonię
z Warszawy, Barbara. Chciałam dać parę świadectw z czasów okupacji, które są nieznane, o które myślę, że warto przytoczyć. Raz pierwsze to matka moja przywoziła syna kuratorki z Brześcia, Brockmanowej, Pawła Brockmana, tutaj na stronę warszawską, do Warszawy, przez zaręby kościelne. Tam oddzielano Żydów od nieżydów. Mamie się udało przewieźć Pawła tutaj na ulicę Lwowską. Myślę, że to też warto przypomnieć. Mama o tym pisała, ale no ja nie zdążyłam jeszcze tego świadectwa przekazać. Drugie świadectwo. W Warszawie przy ulicy Radnej, tam gdzie mieściła się komórka batalionu Zośka, komórka Tadeusz z batalionu Zośka, był przechowywany Żyd, tam też mama pracowała moja, ale w momencie, gdy wybuchło powstanie w getcie, ten Żyd, mama opowiadała, popatrzył na łuny, odszedł i już więcej nie wrócił. To jest drugie świadectwo. Trzecie świadectwo, rodzona siostra mojej mamy, druhna podharcmistrz Aniela Korabkowalska, pogotowiu harcerek pracowała. Harcerki przechowywały Żydów w willi Piaski, gdzie pracowała właśnie ciotka moja. Tutaj opisuje we swoich wspomnieniach, że właśnie w willi Piaski, gdzie opiekowały się harcerki dziećmi zagubionymi, pracowała druhna, też druhna, Karolina Lubliner Mianowska. Pełniła rolę pani ogrodniczki. Także tutaj tych parę przykładów i jeszcze cioteczny brat mamy, Bonewicz Usow-Konar, przechowywał Żyda z Lublina, prawnika z Lublina, Erlicha. Niestety ktoś doniósł, podobno ja mam akta z IPN-u jego, doniósł, niestety zostali przez Niemców uwięzieni, torturowany był właśnie Konar, ale odbiła ich Żegota właśnie, czyli ta organizacja, która organizowała pomoc dla Żydów. Odbiła ich Żegota, wuj przez jakiś czas był w Żegocie, potem przeniósł się do Franciszka oddziału przysiężniaka, był w Nowie, później w Jarosławiu dowódcą, komendantem ostatnim Nowu na okręg Jarosław. Natomiast jeśli chodzi o tego pana Erlicha, prawnika z Lwowa, okazuje się, że on później był profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, był członkiem PZPR-u i wszystko wskazuje na to, że był promotorem panów Kaczyńskich. Myślę, że to są ciekawe świadectwa.
Dziękuję. Halo, pani tak? Barbaro, dziękuję bardzo.
Tak. I jeszcze, jeśli można jeszcze dodać sprawę, jeśli chodzi o tą sprawę, no takich pewnych tendencji do dominacji, to nasi uczeni, między innymi Florian Zaniecki, jeszcze w latach 20. w swoich socjologicznych szkicach pisze o wzroście imperializmu rasowego. I to myślę, że są ważne świadectwa. Lutosławski o bolszewizmie Polska i Florian Zaniecki, uczony socjolog, pisze o wzroście imperializmu rasowego, czyli o dążeniu pewnych tutaj, czyli wzroście takich tendencji do dominacji i myślę, że to no na to też warto, prawda, zwrócić uwagę, że to się tak przez dzieje przewijają takie rozmaite narody, mają aspiracje, żeby dominować. No i stąd są później pewne właśnie takie tarcia i nieporozumienia. A jeśli chodzi o Hiszpanię, bo tutaj któryś z panów mówi o Hiszpanii, to prawda, Żydzi zostali wypędzeni z Hiszpanii. To wszyscy, prawda, wiemy o tym. Izabela la Katolika tutaj jednak zadecydowała o tym, o wyjściu Żydów z Hiszpanii. Także to myślę, że to też dopiero ostatnio jest, znaczy będąc w Hiszpanii właśnie czytałam taki powrót Żydów do Hiszpanii. Także też były bardzo trudne okresy i stąd właśnie ci Żydzi sefardyjscy, Żydzi właśnie z Hiszpanii rozeszli się też po rozmaitych krajach Europy. Także w Hiszpanii było rozmaicie, prawda? Także bardzo dziękuję, że mogłam się wypowiedzieć i szczęść Boże.
Dziękujemy pani, szczęść Boże. Panowie?
No, tak jak przed nocą, panie Adamie, pan pierwszy. Mhm.
Ja tylko chciałem bardzo serdecznie podziękować za świadectwa, natomiast też pani mówiła o tej dominacji narodów. Ta tendencja do dominacji narodów, to zdaje się, już od czasów starożytnych mamy z tym do czynienia i obawiam się, że tak po prostu będzie się zdarzało. Proszę pani.
Bo tak jak właśnie się wie pan mówi tak o Niemczech, nie mówię o Niemcach, tylko o Niemczech, bo tak zastanawiałem się, jak wyglądałaby historia Niemiec, gdyby ten impuls do podporządkowania sobie pozostało reszty państw ziem niemieckich wyszedłby na przykład nie z Prus luterańskich, tylko z katolickiej Bawarii. Czy byłoby inaczej? No także to jest taka trochę dysputa akademicka, no ale może rzeczywiście byłoby trochę inaczej. Te Niemcy nie byłyby może takie agresywne. A poza tym, tak jak pan powiedział, no to są piękne świadectwa, no właśnie my mówimy. To jest właśnie, zastanówmy się, ile po prostu elity zostało też przez to uratowanych, wybitnych naukowców, ale też po prostu solidnych lekarzy, adwokatów. A tak jak oni się później zachowywali, no to jest rzeczywiście temat, no oddzielną już audycję.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i panów gości z dzisiejszej audycji. Tak się cieszę, że właśnie ojciec Grzegorz prowadzi dziś tę audycję, ponieważ temat jest dosyć trudny, a ojciec ma w sobie tyle ciepła wyrozumiałości również dla telefonujących radiosłuchaczy.
Czyli mam rozumieć, że mam mieć dla pani wierosłuchałość.
Tak, mówi Lucyna Słodka.
Proszę bardzo.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. I może zacznę od końca. W poniedziałek byłam na cmentarzu w swoim rodzinnym miasteczku pod Łodzią, tam gdzie się urodziłam i wychowałam. Na grobach rodzinnych, rodziców moich, dziadków, przyjaciół. I na tym cmentarzu jest grób powstańców Powstania Styczniowego. W ubiegłym roku, jak byłam, było mi tak przykro i tak smutno, bo grób był bardzo taki zaniedbany, ogrodzenie metalowo-betonowe, podczas składania kwiatków rozleciało mi się dosłownie pod ręką. Opadły takie zardzewiałe jakieś rury i wyjeżdżałam z przekonaniem, że ja muszę coś zrobić, gdzieś napisać, kogoś prosić, stworzyć jakiś fundusz na remont tego grobu, bo strasznie to wyglądało. A w tym roku przyjeżdżam, a tam pięknie odnowione wszystko, elegancko. Bardzo ładne kwiatki, wzruszyłam się bardzo. Dodałam tylko biało-czerwoną wstążkę do pewnego wianka. Pomodliłam się. I mówię o tym dlatego, ponieważ panowie mówili o potrzebie właśnie tej mikrohistorii. Moje miasteczko, moja szkoła, mój dom rodzinny. No i teraz zacznę trochę od początku, od dzieciństwa. Wychowałam się w rodzinie, no taka chyba była mieszana rodzina. Były jakieś podobno korzenie. Moja babcia świętej pamięci była wdową wychowującą dzieci, dwoje dzieci samotnie po pierwszej wojnie światowej i ratowała się, ponieważ było kawałek słabej ziemi, hodowała kozy i miała mleko i rodziny żydowskie przyjeżdżały po mleko, kupowali. Babcia miała dzięki temu pieniądze i ta kultura jakoś tam się łączyła. Bo ja przypominam sobie, że jeszcze w latach 50. moja babcia miała kozy, moja mama była bardzo z tego niezadowolona i próbowała zlikwidować już babci tą hodowlę, ale to już były całe lata. Moja starsza siostra wychowała się właśnie na tym kozim mleku i lubiła. Ja nie lubiłam, nie chciałam pić. Może dlatego nie byłam taka już uzdolniona wybitnie jak moja starsza siostra, bo uczyła się świetnie. I zresztą wylądowała na dobrej uczelni, ale to już inny temat. Zawsze od dzieciństwa lubiłam rozmawiać z ludźmi starszymi na temat dawnych czasów. I moja mama, i moja ciocia, moja mama chrzestna, opowiadały mi, bo godzinami lubiłam słuchać, jak to było w przedwojennej szkole. Czy był antysemityzm? Jak to było z religią w szkole? I ciocia, mama mniej, ale ciocia opowiadała mi dużo i mówiła do mnie tak, słuchaj, nie wiesz w to, nie było antysemityzmu. Wychowaliśmy się wspólnie. Moje koleżanki, Żydówki, jak ja przychodziłam do szkoły dopiero w październiku, bo we wrześniu musiałam wykonać wszystkie obowiązki i prace polowe, to one tworzyły kółeczko i brały mnie do środka, do kółka i tańczyły z radości, że ja wreszcie przyszłam do szkoły. Że będziemy razem się uczyć, że będzie wszystko. Religia była na ostatniej lekcji. Dzieci żydowskie już wtedy szły do domu, a myśmy mieli religię. Nie czuło się żadnej tam uciążliwości i żadnego z tego powodu problemu nie było. Z kolei opowiadała mi ciocia również taką sytuację, że w miasteczku, w dzień targowy do miasteczka, kiedy rolnicy na furmankach wieźli na sprzedaż zboże, czy kury, kaczki, świnki, to kupcy żydowscy wychodzili przed miasteczko, przed most, żeby wcześniej kupić od nich, no i przywieźć do miasta i coś zarobić. I była taka sytuacja, ciocia mówi, słuchaj, była straszna zima, wpadaliśmy w śnieg, popatrzyłam z koleżanką do szkoły. Moja koleżanka była chyba wtedy chora, czy nie jadła śniadania i ona po prostu upadła w tym śniegu i ja ją tam podnosiłam, nie dawałam rady. Nikt z tych z tych gospodarzy, którzy jechali wozami, nie zauważył tego, ale zauważył to kupiec żydowski, że dziecko się zmaga z tym problemem. Wziął ją na plecy, tak jak święty Jan Paweł II kiedyś wziął na plecy pewną kobietę żydowską, zaniósł dziecko do swojego domu razem z moją ciocią, razem wypiły tam gorące mleko, ogrzały się i mogły później pójść do szkoły. No i właśnie wychowałam się na takich świadectwach i byłam zawsze zafascynowana kulturą żydowską. Bardzo chciałam poznać tą wspólnotę, tą wiem, że na majątku na majątku obywateli polskich żydowskiego pochodzenia uwłaszczyła się gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w moim miasteczku. Czasem mama do mnie mówiła, popatrz, tutaj była synagoga, oni tutaj zrobili sobie biuro. No dobrze, że biuro. Ale byłam też świadkiem, gdzie właśnie malarz wynajęty przez urzędników na ścianie tej synagogi malował sierp i młot, bo oni tam mieli jakąś salę konferencyjną, tam się spotykali. I właśnie ten zapamiętałam, jak on właśnie taką ładną dziewczynę i młodego człowieka idących wśród łanu zbóż, a nad nimi sierp i młot. I do tego ten malarz poprosił mnie, żebym tak zacisnęła piąstkę, bo on chciał namalować tą zaciśniętą pięść, przy tym trzymającą ten sierp i młot. Mnie to tak śmieszyło. Ja miałam wtedy chyba może z 10 lat i mówię do mojego taty, bo ja wtedy przyszłam do mojego taty do pracy i byłam świadkiem tego. Ja mówię, tato, co on robi? Gdzie on tu maluje ten sierp i młot? Przecież tutaj była świątynia, tutaj się ludzie modlili. Ale tata mówi do mnie, cicho, cicho, a dużo nie mów, bo będziesz miała kłopoty, a ja przy tobie. Bo mówi, no widzisz teraz, to się tak zrobiło, że do świątyń weszli ludzie, którzy no niewiele mają wspólnego z modlitwą i z religią, ale no zrobili sobie świątynię własnego biznesu, własnego interesu i własnej kultury. Bardzo przepraszam, że tak dużo mówię, ale to, co mi leży na sercu, kiedy zamieszkałam w Płocku, to z kolei w rodzinie mojego męża była ciocia, która chodziła w czasie II wojny światowej do getta, do swojej koleżanki z klasy i opowiadała, że czasem przychodziła do domu i mama mówiła, Romka, Boże, ty znowu byłaś w getcie, my się tak denerwujemy, jak ty tam chodzisz, no bo się boimy, że cię tam spotka coś złego. I kiedyś ciocia opowiadała, że kiedy poszła ostatni raz dosłownie, wchodzi do tego mieszkania, gdzie mieszkała jej koleżanka właśnie, zapamiętałam nazwisko, nazywa się Ida Mendelssohn, a tam już wywieźli wszystkich do obozu i zginęli wszyscy, bo ciocia tam interesowała się, a w mieszkaniu były tylko tykające zegary. Taka cisza, pustka i te zegary. I ciocia mówi, te tykające zegary zostały mi na całe życie. Bo jak wszedłam do domu i tak płakałam i mama do mnie mówi, nie płacz, no co zrobiłaś, co mogłaś. Chodziłaś do nich, to tam pomagała cała rodzina, nosili jedzenie, odzież. A teraz te zegary, no, jak, zostały jak po prostu no taki dla niej na całe życie tykający zegar przypominał jej tą koleżankę, tą przyjaciółkę i tą tragedię tej rodziny.
Dziękuję pani Lucyno.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję i zachęcam do edukacji młodych, żeby się właśnie fascynowali historią swoich miastetek, swoich rodzin, swoich szkół. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci. Panowie?
No mi się przypomina, tak jak to, co pani opowiadała o tych Żydówkach i lekcjach religii. Babcia była na Marymoncie, mieszkała, to opowiadało właśnie, że tak jak właśnie była ostatnia lekcja, lekcja religii i były dwie siostry Żydówki. I ksiądz, i jedna się pyta, czy ona może zostać. Ksiądz mówił, że oczywiście, nie ma problemu. To okazywało, to jedna wychodziła, ale ta druga zostawała zawsze i mówi, że z zainteresowaniem słuchała. No, nawet jakieś pytania zadawała. Także, no, to jest takie uzupełnienie jakby tej opowieści. No i też oczywiście byli sąsiedzi na Marymoncie, byli sąsiedzi żydowscy, no, niestety nie przeżyli wojny. I część zmarła w getcie, część została wypuszczona, kiedy w Warszawie wybuchło powstanie. No i tak wypuszczali, mówią, słuchajcie, uciekajcie, bo nie wiadomo, co tu będzie. No i później już tych ludzi nie widzieli, nie widziano. Także nie wiemy, czy przeżyli wojnę, czy nie.
A takie proste opowieści o takich zwykłych ludzkich relacjach właśnie tutaj są najpiękniejsze, ale też bardzo są takie inspirujące. Ja bardzo dziękuję pani Lucyno za ten telefon. Bardzo lubię właśnie słuchać o takich typowych, prostych relacjach, tak jak pani opowiadała o kupcach, lekcjach religii właśnie, albo o tym zdarzeniu ze śniegiem. I jeszcze raz podkreślamy, tak jak pani super powiedziała, bardzo dziękujemy za to, żeby uczyć się takiej stricte lokalnej też historii.
Dziękuję. Radio Maria.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Szczęść Boże panu.
Ja tak się zastanawiam, czy ojca, czy my jako Polacy za bardzo nie przyjmujemy obcej narracji, myśląc o historii Żydów w czasie II wojny światowej tu w Polsce. Ja chciałem tylko przypomnieć, że w momencie, kiedy padła Warszawa w 1939 roku, w październiku został aresztowany prezydent Starzyński, w zasadzie z całym biurem, został zamordowany w wiadomym miejscu. Zadam pytanie w takim razie, a co działo się z szefostwem gminy żydowskiej? Odpowiedź brzmi, jest bardzo krótka. Szefostwo gminy żydowskiej razem z panem Czerniakowem czy Czerniakówem otrzymało biuro, otrzymało samochód, sekretarkę i działało. To wystarczy przestudiować sobie dziennik tego pana Czerniakowa, dojść do określonego wniosku, co robiono, jak działano, w jakim celu, w jakim kierunku. Istnieje też drugi dziennik, ale to za chwilkę. Czy ktoś zadawał sobie wcześniej pytanie, dlaczego getto na przykład w Warszawie albo w większym mieście pod tytułem Łódź, Białystok i tak dalej, dlaczego getta były umieszczane w centrum miasta, a nie na obrzeżach? Dlaczego? Zawieszę to pytanie. Może też spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. I kolejna sprawa. My dzisiaj dajemy świadectwa z takim uporem, próbujemy coś udowodnić, że myśmy ratowali Żydów i tak dalej. Tak, oczywiście, że ratowaliśmy, ale może spójrzmy przez prawo żydowskie. Przecież ich prawo żydowskie mówi, że Żyd w ochronie swojego własnego życia ma prawo zabić ojca, matkę, sąsiada po to, żeby przeżyć. Czy to był element strachu, czy element taktyki? Nie wiem, tutaj można byłoby sobie dywagować. W związku z powyższym zwykły, przepraszam za określenie, zwykły polski chłop, który nie przyjął na przykład takiego czy innego człowieka, Żyda, no to chyba też miał prawo bronić siebie, swoją rodzinę, a wiadomo, że groziła za to kara śmierci. Teraz wracam do tego drugiego dziennika, chyba zastępcy Czerniakowa, ja mam to zanotowane w komputerze, ale to tak zbyt szybko to wszystko idzie. Ten w tym drugim dzienniku jest wyraźnie napisane i podkreślam, to nie są nasze polskie teksty, tylko żydowskie. Uwaga, w 1939 i w 1940 roku, kiedy Niemcy zaczęli robić łapanki na ulicach Warszawy, bo na tym się skupię, chodzi o Warszawę, napisał w kilku miejscach bardzo wyraźnie, że oto Polacy w niektórych sytuacjach zakładają opaski na ręce, opaski żydowskie, po to, żeby wydostać się z łapanki. To jest bardzo, bardzo znamienne. Zwracam uwagę na fakt, że w Warszawie były tramwaje Nur für Deutsche, ale były również tramwaje Nur für Jude. I teraz zastanawiam się, czy te drugie to były, chodziło o dyskryminację obywateli żydowskich, czy o podkreślenie, wydzielenie, że tak powiem, jako grupy uprzywilejowanej. Jest bardzo dużo pytań, a mało jest odpowiedzi. Bardzo mało jest literatury, ale wystarczy, myślę, poczytać choćby ostatnią książkę pana Sumlińskiego, gdzie wiele kwestii jest wyjaśnionych. Oczywiście nie do końca, to są sygnalne tematy tylko. Tylko na rany boskie, może warto byłoby spojrzeć na owe wydarzenia od 1 września 1939 roku, zanim do powiedzmy 1942 roku, zanim Niemcy wymyślili hasło pod tytułem ostateczne rozwiązanie kwestii, wiadomo czyjej. Jak postępowali Żydzi? Kto tam rządził? W jakim celu? Dlaczego getto żydowskie było dzielnicą zamkniętą? Znaczy nie wolno było tam stamtąd wychodzić, ale nie wolno było również wchodzić. Dlaczego nie wolno było wchodzić? Otóż dlatego, że była to dzielnica wydzielona tylko i wyłącznie dla tych obywateli. Co tam się działo, to już w cudzysłowie powiem, nie nasza sprawa, tak? Oni mieli tam swoją policję, swoją władzę, swoją prasę, swoje pieniądze i swoje, że tak powiem, układy.
Panie Andrzeju, dziękuję. Pozwolę naszym gościom też odpowiedzieć, panowie.
No to tak jak żeśmy wcześniej mówili, że tu trzeba patrzeć na chronologię i to cośmy wspominali, że przecież choćby nad pierwszymi więźniami KL Auschwitz, nie więźniami funkcyjnymi, ale takimi więźniami, to byli Polacy. Że Żydzi tam dopiero później przyjechali. Drugie pytanie, no getto w Warszawie powstało w centrum, owszem, było tym dzielnicą otoczoną murami, ale po prostu jako, że Niemcy zawsze potrafili liczyć pieniądze, w związku z tym stwierdzili, że lepiej jest otoczyć i wydzielić dzielnice zamieszkałe w większości przez ludność żydowską. Właśnie w ten sposób moi dziadkowie z Muranowa musieli się przenieść na Pragę, a krawiec żydowski z Pragi musiał się przenieść do Muranowa, na teren getta. Także tak to wyglądało po prostu. Koszta transportu za to brali. No, też łatwiej było, taniej wychodziło przewieźć Żydów z Węgier czy z Francji do Polski, niż byłoby to w drugą stronę. Owszem, i to co wspominał pan Andrzej, no w getcie działy się różne rzeczy. Mieliśmy na ulicach umierające dzieciaki z głodu, właściwie żywe szkielety, żywe takie kościotrupy chodzące, a w kamienicy obok żyło się jak przed tragicznym wrześniem 39. To jest to, co w wielu filmach się pokazuje. Także to była bardzo złożona sytuacja, ale oczywiście też trzeba o tym mówić, o policji żydowskiej, o Judenratach, o tych tramwajach. Bo to wszystko pokazuje nam pełnię obrazu. To jest tak jak kiedy robimy mozaikę. To mozaika się składa z kilkudziesięciu czy z kilkuset tysięcy kamyczków, które dopiero tworzą całość. I tu te różne opowieści, takie fragmenty tworzą też całość historii.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Halina Zamem z Gardei. Jedyne polskie miasto, które broniło się przed nawałą sowiecką w 1939 roku, to było moje Grodno. Miasto, w którym się urodziłam. Miasto bardzo zażydzone. Przez 3 dni trwały walki, bo Żydzi powstanie wszczęli. Mieli nadzieję, że przy pomocy sowieckich czołgów przyczółek sobie wywalczą w postaci miasta Grodna. Strzelali z okien, z dachów, z piwnic w plecy polskim żołnierzom, bo w tym czasie już żołnierze polscy właściwie w całości się wycofywali. Miasta Grodna, podobnie jak Lwowa, broniły dzieci, harcerze, uczniowie szkół średnich. Słynny ten przypadek nauczycielki, która zdjęła z czołgu sowieckiego, rozpiętego na tym czołgu, chłopca, który zresztą nie przeżył tego dnia do końca. W każdym bądź razie na czołgach sowieckich siedzieli Żydzi i wskazywali kierującemu czołgiem, jak objeżdżać barykady i w jakie ulice wjeżdżać, a w jakie nie wjeżdżać. I kiedy się ta ruchawka trzydniowa skończyła, harcerze i młodzież i ci, których złapali, rozstrzelano. Takie piaski były pod Grodnem i tam ci bohaterscy obrońcy mojego miasta zostali zastrzeleni. Oczywiście przez wiadomo kogo. To był hańbiący dla Żydów moment i proszę mi wierzyć, że miłości do nich wśród Polaków nie przybyło z tego powodu i te ich nieustanne pretensje do nas, że nie obroniliśmy ich wszystkich, prawda? No, nie byliśmy w stanie, pamiętając swoich zabitych, zamęczonych, nie byliśmy w stanie ich wszystkich, że tak powiem, uratować. W mojej rodzinie znalazła się osoba, bratanica moja, córka mojego brata Witolda Gierutu, osoba po dwóch fakultetach uniwersyteckich, która jest tak ciasna umysłowo, że potrafiłam oskarżyć nawet mnie jako przedstawicielkę Polaków, że my jesteśmy narodem mało wartościowym, bo nie obroniliśmy swoich Żydów. Na przykład Holendrzy obronili, prawda? No więc zapytałam, zdenerwowana będąc, zapytałam, ile tysięcy Żydów było w Holandii? No wiesz, powiadale, no może 3000, może więcej. Słuchaj, idiotko, a ile było milionów Żydów w Polsce? I czy Żydzi Holendrom zorganizowali takie numery, jakie organizowali Żydzi dla Polaków? Nieważne. Chcę jeszcze tylko przypomnieć o Eichmannie, proszę Państwa, o Żydzie urodzonym w Hajfie, który z ramienia NSDAP ładził, układał plany wywózek, tudzież tej zakończenia tej całej, jak to się nazywało, że sprawa, że jak Niemcy to nazywali, przepraszam bardzo, jakoś wyleciało mi z głowy.
Ostateczne rozwiązanie.
O tak. I chcę jeszcze tylko powiedzieć, że Eichmann kierował, ale twórcą tej ostatecznej sprawy, rozprawy z Żydami, był przecież Rosenberg, proszę państwa, Żyd w rządzie hitlerowskim. Oni na siebie samych wili, pletli bat. Niedawno, bo ja dosłownie tonę w tej literaturze dotyczącej naszych dramatów z ostatniej wojny, przeczytałam, wypowiadał się autor, historyk brytyjski, nazywając Żydów najokrutniejszym narodem świata. To tyle chciałam powiedzieć. Dobranoc państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.
Panowie?
Spory temat, tak trochę człowiek się pogubił, to co pani mówiła. No ale to jest to, co mówiłam w części telewizyjnej, że Polska była pod dwiema okupacjami i inna była sytuacja Żydów pod okupacją niemiecką, inna pod okupacją sowiecką. I inne, tak jak powiedziałem, nie wzięło się też bez niczego, znikąd, to określenie, które było w międzywojniu popularne, Żydokomuna. I że to fascynacja młodych Żydów komunizmem. I potem właśnie witanie w 1939 roku wojsk sowieckich właśnie, no, że tworzyli milicje czy bojówki. Między innymi to była też część, że nasze oddziały, czy na Lubelszczyźnie, czy na Nowogródczyźnie, musiały tłumić takie, czy w rejonie właśnie miasta pani Grodna, w pobliżu, musiały tłumić takie bunty, czy takie rewolty. I bardzo często było to, że właśnie często ci złapani bolszewicy, bo tak to trzeba nazwać, to mogliby się Białorusini, Ukraińcy, ale też i Żydzi, przeżyli tylko dlatego, że Polacy, mimo że byli zagrożeni przez nich, wstawiali się, żeby ich nie rozstrzeliwać. O tym też musimy pamiętać. No mamy taki charakter, no my jesteśmy jednak ta cywilizacja łacińska.
Panie Adamie?
No tutaj tylko tak dwa słowa uzupełnienia, że rzeczywiście komuniści nie uznają czegoś takiego jak narodowość. O tym już Karol Marx pisał razem z Engelsem. Stąd się między innymi tworzyły te tak zwane międzynarodówki, czyli te takie organizacje socjalistyczne. Ja mam tutaj przy sobie manifest komunistyczny Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Dosłownie jeden fragment, tylko przeczytam, docytuję. Istnieją nadto prawdy wieczyste, jak wolność, sprawiedliwość i tym podobne, wspólne wszystkim ustrojom społecznym. Komunizm zaś znosi wieczyste prawdy, znosi religię, moralność, zamiast nadać nową formę, sprzeciwia się całemu dotychczasowemu rozwojowi historycznemu. No to jest właśnie podejście komunistyczne, żeby ten cały dorobek kulturowy, historyczny gdzieś pod dywan zamieść i tworzyć coś nowego.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Justyna, ja dzwonię z Monachium. Monachium to właśnie, pomimo to, że Bawaria jest katolicka, była to jedna ze stolic właśnie faszyzmu. Udało mi się to właśnie tutaj dogłębnie prześledzić. Jak dojście Hitlera do władzy, tutaj pierwszy obóz koncentracyjny w Dachau, w którym zginęło bardzo dużo polskich księży, zamęczono. I chciałam nawiązać tutaj no właśnie do pamięci historycznej, jak panowie tu wspominali, ponieważ no są instytuty niemieckie, tak jak Instytut für die neue Zeitgeschichte, i niestety one nie prowadzą żadnych innych badań, tylko nad Holokaustem. Ostatnio słuchałam jednej audycji i dowiedziałam się właśnie, że być może podobno został właśnie te sformułowanie polskie obozy koncentracyjne wymyślone przez Bundesnachrichtendienst, czyli to jest wywiad niemiecki. I teraz ten wywiad właśnie no oczywiście działa, ale kiedyś tam zresztą się starałam do pracy, ale właśnie do Polaków są bardzo wrogo nastawieni. I okazuje się, że właśnie ambasadorem Niemiec teraz w Polsce jest przedstawiciel tej instytucji. I po prostu nie wiadomo, jaką on ma misję właśnie w Polsce do spełnienia, ale zafałszowanie tej historii spowodowało, że praktycznie jako Polak czy Polka, jak się rozmawia z jakimś Niemcem, no to oni nas tak poklepują, a to wy też, jeżeli chodzi o Żydów, prawda? Także praktycznie nie ma właśnie takich instytucji, które mogłyby tą pamięć historyczną tutaj pielęgnować. No są te polskie groby, jedynie właśnie polskie misje katolickie pielęgnują i mamy taką organizację właśnie Solidarni tutaj na terenie Bawarii, która zajmowała się polskimi ofiarami faszyzmu. No i na przykład jest taka fundacja Maksymiliana Kolbego tutaj właśnie w Niemczech, która nazwała się imieniem tego polskiego duchownego, a rzeczywiście ich zadaniem było właśnie pomagać ofiarom Holokaustu i tak to nazywali, właśnie z krajów Europy Wschodniej, także płacili im leki. I jakiś czas opiekowałam się tymi grupami żydowskimi właśnie, ale powiedziałam, że dobrze by było również zaprosić Polaków. No i udało mi się to kilka razy, ale no właśnie tak zauważyłam, że właśnie wykorzystywany jest ten polski duchowny właśnie do tego, żeby pomagać głównie tamtej grupie osób, czy byłych jakiś właśnie ofiar, czy dzieci tych ofiar. No też szczytny cel, ale no chciałam właśnie tu uwagę zgłosić. Ale no jeżeli chodzi o Dachau, to na stronie Stiftung Bayerische Gedenkstätte nie ma żadnej właśnie wzmianki o Polakach, chociaż te obozy Flossenbürg i Dachau, największa ilość więźniów byli właśnie Polakami. I nie wiem, czy dobrze by było właśnie otworzyć jakąś może filię IPN-u czy instytutu, żeby to pielęgnować, tą pamięć, ponieważ no na przykład w Obersalzberg to jest była takie siedlisko, właśnie siedziba, gdzie Hitler zaplanował w ogóle napad na Polskę. Zresztą byli też tam agenci jacyś wywiadu brytyjskiego, ale powstaje tam nowa część muzeum. I ja byłam właśnie w tej pierwszej, w tej starszej części muzeum i tam właśnie zafałszowuje się tą historię i znowu były te napisy, te obozy koncentracyjne w Polsce, czy tam na terenie Polski. No to też tak brzmi, że tak powiem, dziwnie. I okupowanej Polski powinno być. I teraz no, na przykład nikt się o to w ogóle nie domaga, żeby zmienić tej nazwy. No. I po prostu tam są wycieczki z Ameryki co chwila. Młodzi ludzie przyjeżdżają, bo to ich też fascynuje historia nazizmu. I po prostu co parę minut jest puszczany właśnie film, czy tam oprowadzanie po tym Orlim Gnieździe. I rzeczywiście, no jeżeli tak się przedstawia tą historię, to jest ona zakłamywana. I dlatego właśnie to mnie zabolało. I poza tym, no tutaj jest tak, że Niemcy cały czas są właśnie
na kolanach. Ktoś daje pieniądze tak, na to.
Tak, tak, no właśnie Niemcy dają na to, być może, nie wiem. Ale tutaj cały czas się przypomina Niemcom właśnie ten ich zbrodnie, prawda? I że tak powiem, a o Polsce nie ma ani słowa, ani na przykład w programach szkolnych. Programy szkolne są układane przez ministerium właśnie w Izraelu. No i zupełnie nie ma nic o Polsce. Nie ma absolutnie nic o cierpieniu o polskich zbrodniach na Polsce. I no jest niesamowita praca ze strony Polaków, ponieważ ta historia będzie cały czas tak zafałszowywana. I tutaj też jest na przykład taki, był zamach na Olympiadorf. To jest taka, to miasteczko olimpijskie. I jest też pomnik właśnie dla tych izraelskich sportowców, na których, którzy zostali właśnie porwani. No, ten zamach skończył się tragicznie, ale tam jest historia jednego z tych sportowców, jest napisane właśnie, że no niestety musiał wyjechać z antysemickiej Polski. No to też tak, że tak powiem, uogólnia się.
Tak. Delikatnie mówiąc.
Tak, tak. I dlatego, no, że tak powiem, powinien taki komitet też tu powstać, czy jakieś organizacja też nie ma przedstawiciela właśnie żadnego w Dachau. Ja poznałam tego jeszcze Maxa Mannheimera, który był właśnie tym z ostatnim żyjących więźniów w Dachau. I on przyszedł na odsłonięcie tablicy o Wincentym Frelichowskim, błogosławionym Wincentym Frelichowskim, i dał takie świadectwo, że właśnie to ktoś nagrał, być może ze wspólnoty polskiej, bo on mnie bardzo prosił, żeby mógł być właśnie, bo on, tutaj wszyscy Niemcy mu składali hołd, że to jest, chociaż on praktycznie w ogóle nie był w Dachau, tylko przyjechał transportem tam do obozu. To jest jego instytut Maxa Mannheimera tutaj właśnie w Dachau, gdzie młodzież uczy się, że właśnie męczono komunistów w tym Dachau. No i oczywiście zupełnie tak jest też zmieniona historia. Narracja, tak, że właśnie nie księży, bo też właśnie dużo niemieckich też opozycjonistów zostało tam zamordowanych. Ale właśnie Max Mannheimer stawił się, nie chciał komunikować z Polską Misją Katolicką, ale właśnie do nas, do mnie napisał, że koniecznie musi być. I dał tam takie świadectwo właśnie, że został uratowany przez Polaków właśnie w Oświęcimiu, bo on najpierw był w Oświęcimiu, którzy powiedzieli, a ty taki fajny czeski Żydek jesteś. I on to powiedział wszystko po polsku wtedy. na tej uroczystości odsłonięcia. To było jakieś 3 lata temu chyba, czy 4. On już nie żyje. Ale to był taki gest z jego strony, że chciał jednak tą historyczną prawdę zachować.
Panie Agnieszko.
Justyna? Tak. Mhm. Także bardzo ważne by było zachowanie tej pamięci i utworzenie jakiejś instytucji tutaj na terenie właśnie, na terenie Bawarii. Byłoby to ważną i powołanie jakiegoś reprezentanta właśnie w tym komitecie. Ja znam też świetnie francuski, też udzielałam się tam, ale to musiałoby rząd polski takie coś...
Muszę podejść do ambasady.
No właśnie, teraz są, w ogóle wracam, dzisiaj był też strajk w Monachium, myśmy były za pro-life, ale była właśnie manifestacja za aborcją, no też bardzo, bardzo, bardzo nam się to nie podobało, ponieważ poniżano rząd polski tutaj w Niemczech właśnie, gdzie doszło do takiego podjęcia decyzji w ogóle o eksterminacji Polaków też, także, ale chciałyśmy dać ten akcent, że jest jeszcze właśnie, modliłyśmy się różańcem na Marienplatz tutaj w Monachium.
I bardzo dobrze.
Także chciałam się podzielić trochę spostrzeżeniami, bo już tutaj długo mieszkam i jestem też właśnie tu radną i też głosowałam też przeciwko muzułmańskiej religii i dostałam dzisiaj za to tak trochę, no mój niemiecki kolega mnie zbeształ, że tak. No to tylko tyle chciałam się podzielić.
Dziękuję bardzo pani. Szczęść Boże.
Z Bogiem.
Panowie, słowo do nas.
Krótko, najpierw krótkie wytłumaczenie, znaczy takie wyjaśnienie. Faszyzm był we Włoszech, w Niemczech był narodowy socjalizm, czyli nazizm. staramy się to jednak odróżniać, bo choćby nawet podstawową różnicą było to, że właśnie no, w tej myśli Hitlera był ten element rasistowski, którego nie było w myśli Mussoliniego aż. Druga rzecz, no nie, tak, pani ma rację, ten wymysł, polskie obozy koncentracyjne to jest robota niemieckich służb specjalnych, żeby po prostu zdjąć ze swoich barków tylko i wyłączne obciążenie za tą masakrę, co oni zrobili. A tak myślę, że dopóki nie będzie jakby takiego dążenia oddolnego, póki Polacy sami nie będą chcieli powołać takich komórek, nie będzie jakby zainteresowania taką historią, to rząd może powiedzieć, no nie ma zainteresowania, to nie ma sensu finansować. Także tu musi być ruch oddolny na taką historię. I to, co Niemcy robią w tej chwili, wszyscy, którzy mają coś za uszami, mówiąc potocznie, czyli uwikłani właśnie we współpracę z Hitlerem, czy właśnie nawet współautorstwo, czy Holokaustu, czy operacji T4, czy czegokolwiek, oni starają się tych, którzy zachowali się porządnie, chcą wszystkich pouczać. To jest takie właśnie charakterystyczna rzecz. I to, co pani mówiła, no Niemcy dają spore pieniądze jednak na politykę historyczną i mamy to, co omawiał znów wspomniany przeze mnie Gilbert i Chesterton. Świat, a znaczy on powiedział tak, Anglia, ale tu chodzi też można powiedzieć o świecie. Świat patrzy na Polskę oczami przez okulary niemieckiego profesora i my musimy się z tym liczyć. Niemcy zawsze nami gardzili, bo my zawsze byli, to jest też zawsze konflikt dwóch kultur. Kultury słowiańskiej, kultury germańskiej, kultury katolickiej i kultury protestancki. Także my się też musimy bronić. No,
tak, obawiałem się, żebyśmy za mocni nie byli.
Tak, tak, ale to też trzeba pamiętać właśnie. No, może pomyślmy, mówię jednak, co z tym właśnie zrobić. I to, co pan Adam mówił, no popularyzacja historii. Może popatrzmy, jak zrobili to, jak zrobiła to nasza kochana Wielkopolska w dobie Kulturkampfu, że jednak wygrała tą wojnę z Niemcami i gospodarczo, i kulturowo.
Jeszcze jeden może głos. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Ja, ojcze, na koniec już bardzo krótko, ponieważ nie dalej jak 2 lata temu analizowałem laureatów literackiej Nagrody Nobla i tak na przykład w 2004 roku laureatką była Elfriede Jelinek. I to czytam w tej chwili z Wikipedii, życiorys, 2 zdania. Jej ojciec, Friedrich Jelinek, z wykształcenia chemik, był czeskim Żydem, któremu udało się przeżyć II wojnę światową, ponieważ pracował dla III Rzeszy. Zajmował się badaniem metod użycia gazu, którego Niemcy używali w obozach koncentracyjnych. Koniec cytatu z polskiej Wikipedii. Ale jest jeszcze Wikipedia na przykład anglojęzyczna czy innych języków. I tam mówią, że ten właśnie Friedrich Jelinek przeżył II wojnę światową, ponieważ pracował w strategicznej gałęzi przemysłu niemieckiego. Jakby państwo to skomentowali, jak chodzi o przekaz mówiący o istocie, dlaczego ten człowiek przeżył, no ale sam fakt też, jak można komentować albo nie komentować, żeby tego nie roztrząsać. Ja stwierdzam to jako fakt, przytaczam to, ponieważ no kiedy to przeczytałem, to mnie zmroziło, poruszyło mnie do głębi serca. Człowiek pracował dla przemysłu chemicznego nad metodami użycia gazu, którego Niemcy używali w obozach koncentracyjnych dla jego pobratymców. Tyle z mojej strony. Nie wiem, czy ta postać była znana, czy nieznana. Być może kogoś to zainteresuje. Oczywiście w perspektywie historii.
Dziękuję.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem. Panowie, odpowiedź i może też podsumowanie naszego spotkania.
No na pewno ciekawa rzecz, chociaż Wikipedię to każdy może pisać teraz, ale trzeba się jednak zastanowić właśnie, bo to skąd się właśnie, jak się różni zachowywali, bo my tylko patrzymy przez pryzmat. Można pokazać też nas w perspektywie innych narodów, innych nacji, jak się zachowywały. Tylko to będzie znów, że my znów się musimy ciągle bronić. No ale z kolei jak nie będziemy się bronić, to wszyscy będą mówić, no widocznie jest tym racja. Także przed nami jest po prostu
Irene, historia, tak już podsumowując, historia relacji polsko-żydowskich, czy to jest XVIII, XIX, tak może raczej XIX i XX wiek, to jest po prostu, no można powiedzieć, biała plama, my naprawdę mało wiemy. Bo pamiętajmy, że jeszcze XIX wiek to tak naprawdę jest Polska podzielona między trzy państwa zaborcze, między trzy różne kultury. Bizantyjską, luterańską i katolicką, ale Austria naprawdę to dopiero zaczyna być tolerancyjna po 1866 roku, kiedy grozi jej rozpad po klęsce podsadową. Więc po prostu znowu kolejny zaniedbany kawał historii u nas, za którą trzeba się wziąć, im szybciej, tym lepiej.
Dziękuję, panie Adamie.
No cóż, tak woli podsumowania powiem, cytując grecką filozofię. Prawda jest jedna i obiektywna, pamiętajmy o tym. Mówmy dużo o historii, mówmy dużo już jak najmłodszym. No i pamiętajmy o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że Polska katolicka była niezwykle tolerancyjnym krajem. Tutaj Polaków etnicznych było tylko 69%, także byliśmy bardzo tolerancyjnym krajem, dlatego właśnie Żydzi tutaj chcieli mieszkać i po prostu pamiętajmy o tym.
Dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan Adam Budek, pedagog, psycholog społeczny. Dziękuję bardzo, panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
I pan Michał Gruszczyński, historyk z Rady Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże panom. Bardzo dziękuję. Dziś temat Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej, temat rozmów niedokończonych, które właśnie dobiegły końca. Bardzo dziękuję Państwu za zainteresowanie, szczególnie też za telefony i podjęcie tematu.